Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Czy warto wchodzić do branży, gdzie jest bardzo wielu konkurentów? Na pierwszy rzut oka to minus, ale z drugiej strony również oznaka tego, że jest tam wielu kupujących.
Zaprasza Marek Jankowski.
Cześć, witam Cię w odcinku numer 250. Wersje do oglądania i czytania oraz dodatkowe materiały znajdziesz na maławielkafirma.pl/250. Okrągły numer odcinka, a już wkrótce inna okrągła okazja, czyli dziesięciolecie podcastu. Z tej okazji szykujemy spotkanie współtwórców, gości i przede wszystkim słuchaczy w Warszawie 2 marca 2019. Szczegóły maławielkafirma.pl/urodziny. Partnerem tego wydarzenia jest
Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.
Audioteka przygotowała dla Ciebie prezent. 30-dniowy darmowy dostęp do płatnej usługi w aplikacji Lekton. Możesz w niej słuchać mojego podcastu i nie tylko. Są tam na przykład 3 pierwsze tomy bestsellerowej serii Remigiusza Mroza z Joanną Chyłką. Polecam. Szczegóły w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/250. A o czym będziemy dziś mówić w małej wielkiej firmie? O tym, że wcale nie trzeba mieć odkrywczego pomysłu, żeby założyć firmę i w krótkim czasie zacząć zarabiać. Muszę się przyznać, że miałem inne podejście, kiedy 15 lat temu rozpoczynałem własną działalność. Wydawało mi się, że muszę znaleźć niszę, której nikt jeszcze nie zagospodarował. Nisza była, tyle że niestety nie doszukałem się w niej pieniędzy. Prawie 4 lata zajęło mi zrozumienie, że znacznie pewniejszą drogą jest robienie podobnych rzeczy co inni, tylko lepiej. Zachęcam do takiego podejścia również w podcaście i niektórzy słuchacze biorą to sobie do serca. Kilka miesięcy temu dostałem mail od Michała. Mija rok, jak trafiłem na Twój podcast, napisał. Chciałbym Ci podziękować i przedstawić moją historię. 5 dni temu zakomunikowałem szefowi, że planuję odejść z etatu, idąc na swoje. Dalej Michał wyjaśnił krok po kroku, jak doszło do tego, że w wieku 27 lat zdecydował się zrezygnować z pracy w prestiżowej firmie i rozpocząć własną działalność. Na koniec napisał: pozwoliłeś mi w mniej niż rok odmienić życie i rozpędzić biznes. Ba, nauczyłeś mnie prowadzenia biznesu, a ja teraz staram się spłacać dług jak tylko mogę, krzewiąc ducha przedsiębiorczości i będąc zawsze gotowym do pomocy osobom, które zaczynają. Michał ma bardzo prosty pomysł na swoją działalność. Uczy ludzi korzystania z Excela. Grupa docelowa jest gigantyczna, bo szacuje się, że tego programu używa co 10 człowiek na ziemi. Jednak szkoleń, książek i innych źródeł wiedzy również nie brakuje. Jak się przebić na takim rynku? Na to pytanie odpowie dziś twórca marki Excellent Work, skuteczna nauka Excela, Michał Kowalczyk. Cześć Michale.
Cześć Marku.
Powiedz proszę, co ostatnio czytałeś?
Czytałem ostatnio książkę Garego Vaynerchuka i to jest książka Crush It, nie mylić z Crushing It. Ona Aha. się różni od Crushing It przede wszystkim okładką. W zasadzie Crushing It jest kontynuacją Crush It. Crush It, czarna książka, zielona okładka, powinieneś znaleźć. I dlaczego ta książka mnie tak urzekła? Gary Vaynerchuk jest dość krzykliwą osobą, mocno i prężnie teraz działa w social mediach, może nie każdemu jego przekaz pasować. Na pewno gdzieś tam osoby, które social media są blisko, kojarzą tego pana. Natomiast on tę książkę wydał w 2009 roku i bardzo uderzyło mnie to, jak ona była i jest nadal aktualna. Mamy 2018 rok. W 2009 roku on w tej książce mówi o tym, żeby interesować się Facebookiem, interesować się YouTube'em, który wtedy miał 4 lata. YouTube to jest jakiś 2005 rok. No i kurczę, bardzo, bardzo mi się to spodobało, to, że on już wtedy przewidział to, w jaką stronę idziemy i to, że ta książka nadal jest aktualna. Wypunktował tam kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować i te zasady bardzo ze mną rezonują. Pierwszą podstawą jego zasadą jest kochaj rodzinę, od tego Aha. zaczyna w ogóle temat. Drugi to jest pracuj super ciężko i to się sprawdza w wielu płaszczyznach. Ja miałem kilka, że tak powiem, pomysłów na siebie, na biznes i tak dalej. No i w każdym zauważyłem tą wspólną rzecz, że jeżeli pracuje się ciężko, to na końcu, jak się dorzuci do tego trochę cierpliwości, są efekty. Tylko trzeba tę cierpliwość dodać i pracować ciężko. No i zasada trzecia, żyj swoją pasją. I tutaj z tą pasją taki trochę truizm, nie? Żyj swoją pasją, wiesz, żyj pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia, jak to tak, gdzieś tam tak. w internetach się mówi, nie? Jest to trudne, znalezienie tej pasji, ale uważam, że ona się gdzieś tam w funkcji czasu zmienia. I trudno znaleźć taką jedną przez całe życie, moim zdaniem. Ale warto... Jak się znajdzie to coś, co nas interesuje, to w to wejść, zgłębiać to coraz gdzieś tam głębiej, głębiej i głębiej i na koniec dnia się okazuje, że przy przeskoczeniu do kolejnej pasji można z poprzedniej coś wziąć, nie? I tak u mnie wyglądało to, ja wcześniej się interesowałem dietetyką, jeszcze wcześniej grami komputerowymi i gdzieś tam widzę połączenie, widzę logiczny ciąg tego, że ja teraz uczę Excela i to, co wcześniej robiłem, to, co wcześniej mnie interesowało, mega przydaje mi się teraz.
Wow!
Dlatego tak mówię. Polecam.
A co masz wspólnego Excel z dietetyką, poza tym, że możesz sobie kalorie policzyć?
No właśnie już ci tłumaczę, o co chodzi. Nasz organizm wbrew pozorom działa bardzo logicznie. W sensie, wiesz, to jest trochę, ma to naczyń połączonych. Mamy hormony, tak, mamy kalorie i tak w dużym skrócie, jeżeli jesz tyle, ile potrzebujesz, dobrej w miarę jakości jedzenia, to będziesz trzymał swoją wagę. Jeżeli będziesz jadł mniej, tutaj matematyka, czyli jesz, wlewasz w siebie mniej niż potrzebujesz, no to skądś organizm musi brać energię, czerpie z zapasów. Jeżeli za dużo dasz, no to gdzieś tam, logicznie rzecz biorąc, będziemy tyli.
Tak.
W dużym mega skrócie dietetyka w dwóch zdaniach, nie? I to jest mega, mega logiczne. I co ma wspólnego dietetyka z Excelem? To, że w dietetyce ja trenując zapalałem innych do trenowania, stworzyłem sobie w takim budynku gospodarczym w moim domu rodzinnym siłownię, do pewnego momentu gdzieś tam ją rozbudowywałem, tak, że 5 osób mogło na niej trenować za darmo. Mnie cieszyło to, że ktoś przychodził, że my razem trenowaliśmy, wiesz, dopingowaliśmy się. Pomagałem ludziom zmieniać ich sylwetki, przy okazji zmieniając też swoją i to samo jest w Excelu. Ja się uczę Excela cały czas, bo ja nie jestem alfą i omegą. Ten program jest naprawdę na tyle złożony, że tutaj, kurczę, no nie wiem, czy jest ktoś, kto umie go od A do Z. Natomiast w międzyczasie, jak ja się uczę, zapalam do tego innych. Pomagam im zmieniać ich kariery, pomagam im rozwiązywać ich problemy. No i tu jest ten element wspólny. Ja widzę, że mnie nie kręciła, wiesz, dietetyka czy Excel sam w sobie, tylko to, że mogę innych inspirować, innym pomagać, innych zapalać. A przy okazji mam z tego jakieś pieniądze, nie?
Dobre, dobre, podoba mi się. Chciałem z tobą dzisiaj pogadać właśnie o tym, że uczysz ludzi Excela, bo... Dlaczego? Bo to powiem za chwilę. Natomiast chciałem zacząć od innego pytania. Ty masz 27 lat. Jesteś parę lat po studiach. Zdążyłeś już pracować dla naprawdę międzynarodowych, dużych, znanych marek, korporacji. I często jest tak, że ludzie po iluś latach w korporacjach czują już taki przesyt, czują się wypaleni, odchodzą, żeby założyć własną firmę. Podejrzewam, że tych kilka lat w twoim przypadku to jeszcze jest trochę za mało na przesyt i na wypalenie zawodowe. Więc co cię pchnęło do tego, żeby zostawić pracę dla znanych, światowych marek i uczyć ludzi Excela?
To znaczy tak, jakby cała droga zaczęła się, no w sumie w pierwszej mojej pracy. Tam poznałem program Excel i jakoś tak mega szybko zobaczyłem, że dużo w tym programie się pracuje. I ja jestem, wiesz, mega fanem optymalizacji. Zacząłem się szybko tego programu i dużo uczyć, praktycznie zero-jedynkowo. W sensie, wiesz, każda wolna chwila, to ja nie siedziałem gdzieś na imprezach, czy tam nie grałem w gry z telewizorem gdzieś tam na kanapie i z pilotem, tylko się uczyłem Excela. Oglądałem sobie nawet gdzieś, pamiętam, mam takie zdjęcie, wrzuciłem sobie na telewizor, wiesz, jakieś filmiki wideo z Excela i siedziałem w niedzielę i oglądałem filmiki o Excelu, nie? Więc jakby ja się szybko tego Excela nauczyłem i mogłem odpowiadać, pomagać ludziom w pracy. W sensie, wiesz, motywem do założenia firmy, jak już, że tak powiem, pobiegniemy przez te kilka lat, było to, że ludzie prosili mnie o pomoc z Excela. Ja zauważyłem, że ja mogę to robić na szerszą skalę. No i gdzieś tam, wiesz, w funkcji czasu w korporacji jednak mamy pewną powtarzalność czynności. Ja gdzieś tam tutaj nie jestem fanem takiej powtarzalności. W sensie, wiesz, no w biznesie też jest powtarzalność. Mamy swoje cotygodniowe rutyny. Natomiast pewna, że tak powiem, zmienność musi być. I teraz w mojej pierwszej pracy, ja w ogóle uwielbiałem swoje stanowisko, zajmowałem się zabawkami. Zresztą byliśmy chyba nawet na wspólnych targach.
Nie spotkaliśmy się, bo tam tysiące ludzi przyjeżdżają, ale
dokładnie, w Norymberdze.
Ale rzeczywiście byliśmy na tych samych targach, tak.
Tak, w 2016 roku, ja w trochę innym charakterze, bo wtedy jako reprezentant firmy handlowej, w której pracowałem. I wiesz, tam była pewna zmienność, tu się gdzieś w centrum ekspozycyjnym układało te zabawki, wiesz, tu się liczyło, ile tych zabawek tam wejdzie, planowało się cały rok do przodu, była zmienność, nie? Potem zmieniłem firmę, bo ta moja poprzednia trochę gdzieś tam się sypie i w sumie nadal się sypie. Poszedłem do innej firmy i ta inna firma już, że tak powiem, tej zmienności tam było mniej. Przez pół roku jakby budowaliśmy trochę systemy na nowo. Miałem ten komfort, że w obu firmach przyszedłem w takim momencie, kiedy działy się kształtowały. To były momenty zaraz po dużych zmianach. Ja miałem okazję brać czynny udział jakby w formowaniu procesu, wiesz, tworzenia trochę działów na nowo i to też dało mi przewagę tego braku doświadczenia, bo i osoby, które pracowały po 10-15 lat, trochę startowały z podobnego pułapu. Miały większe doświadczenie, co prawda, ale jeżeli coś tworzy się na nowo, no to tak naprawdę na starcie wszyscy jesteśmy na jednej linii, nie? I zaraz ten, kto się szybciej przystosuje i szybciej nauczy, a tutaj akurat to jest taka moja, że tak powiem, fabryczna cecha. Ja się bardzo szybko uczę i wszystko szybko łapię. No dzięki temu udało mi się gdzieś tam szybko wyskoczyć do góry. No i przy tej drugiej pracy już po pół roku roku uformowania procesów zostało mi zmienione stanowisko na takie już jakby ukonstytuowane, wiesz, stałe. No i po praktycznie 9 miesiącach klepania de facto co tydzień tego samego, tylko innych cyferek, w mojej głowie zaczęła się pojawiać, tym bardziej mając, wiesz, po godzinach biznes, który, w którym jednak ta zmienność jest pewna, zaczęło się w mojej głowie pojawiać takie coś, no kurczę, Michał, może wiesz, dochody masz już całkiem fajne z tej firmy, ludzie klepią cię po plecach, że robisz fajną robotę, dostajesz fajny, pozytywny feedback, ludzie zmieniają twoje życie, swoje życie z jakąś tam małą twoją pomocą, bo to nigdy nie jest moja zasługa, to trzeba się uczyć samemu, a nie, wiesz, ja nikomu wiedzy do głowy nie wkładam. No i wiesz, i doszedł taki moment, że kurczę, no to dlaczego ja, wiesz, marnuję się, tak naprawdę poczułem, jakbym się marnował trochę na etacie, wiesz. Dodatkowo mam jeszcze małego syna i żonę i uwierz mi, pewnie wiesz, jak to jest. No ciężko byłoby prowadzić firmę na 100%, rozwijać ją jeszcze bardziej, mając małe dziecko i mając jeszcze etat, który kosztuje nas, powiedzmy, około 170 godzin plus dojazdy. I jak sobie jeszcze weźmiemy, wiesz, przygotowanie się i tak dalej, ubranie, no to wychodzi około 10-11 godzin dziennie, nas nie ma po etat. I gdzie tak. To jeszcze zmieścić rodzinę i firmę? Więc no, przyszła taka decyzja, taki pomysł do mnie, że ona mnie tutaj mocno wspierała. Zresztą polecam się otaczać takimi osobami wspierającymi. Tu ukłon w stronę Kasi. Chyba w każdym podcaście wspominam o mojej żonie, bo bez niej by tutaj tego wszystkiego nie było. Wiesz, doszliśmy wspólnie do takiego momentu, że dobra, Michał, no próbujemy, jak nie teraz, to kiedy, nie? Tutaj nie chodziło o wypalenie, raczej o takie, mogę robić coś lepszego, w czym czuję się lepiej, w czym czuję, co czuję, że mnie bardziej satysfakcjonuje, po prostu.
Mhm. Ty masz analityczny umysł, no nie bez powodu pewnie Excel ci się spodobał, zresztą wiem, że to jest też w teście Galupa jedna z twoich mocnych cech i podejrzewam, że jako człowiek z takim podejściem do życia na pewno zetknąłeś się z takimi informacjami, że większość firm upada w ciągu pierwszych paru lat po założeniu, że no, własna firma to nie jest wcale taka pewna droga do sukcesu. Przy okazji masz syna, który ci się urodził w 2018 roku, więc właściwie przed chwilą. I to nie jest zwykle w życiu dobry czas na to, żeby ryzykować. Nie miałeś takiego... Znaczy, nie chcę podważać twoich umiejętności do Excela, ale czy na pewno sobie to dobrze policzyłeś? Skąd masz pewność, że ta twoja firma rzeczywiście pozwoli ci przetrwać, nie tylko przetrwać, ale też rozwijać skrzydła?
Bo patrz, w ogóle, żeby było zabawniej, to jeszcze w zeszłym tygodniu raz robiłem budżet na 2019, żeby się upewnić i powiem ci, że jeszcze bardziej się uspokoiłem po tym budżecie. Teraz tak, popatrz, zastanówmy się, wyjdźmy od wypłaty na etacie, ile jesteśmy tam w stanie na tym etacie zarobić? No to mi jakąś, powiedzmy, nie wiem, kwotę 4, 5, 6 tysięcy złotych na rękę. Strzelam, plus minus, nie? To w takich widełkach się poruszamy. I teraz za tę kwotę, no to rocznie musimy osiągnąć tam jakieś dochody, powiedzmy około 50 tysięcy plus, nie? Jeżeli weźmiemy firmę z usługową, taką jak na przykład moja, gdzie koszty nie są stosunkowo jakoś tam wygórowane, to praktycznie, wiesz, ja mam bardzo wysokomarżowy biznes, więc weźmy na przykład grupę studentów. No jak sobie sprawdzimy, ile kosztuje szkolenie z Excela, takie jednodniowe od firmy takiej, wiesz, fajnej, renomowanej i tak dalej, no to temat się zaczyna od 600 zł za dzień, 500-600 zł. Jeżeli weźmiemy jakąś taką firmę, powiedzmy, bardziej niszową, no to może za 250-300 zł za dzień takiego szkolenia znajdziesz, nie? I teraz tak, no to weźmy takich 12-15 studentów, weźmy od nich po 200 zł, no to mamy jakieś 2,5 tysiąca złotych, odejmijmy koszty sali, podatków, zostaje nam 1500 zł na rękę. Czyli potrzebne nam jest 10 studentów, żeby uzbierać 1500 zł. Zróbmy takie 3 grupy w miesiącu po 8 godzin. No to mamy 30 studentów, to mamy 4,5 tysiąca złotych. No słuchaj, możemy tutaj mówić, że to nie jest wysoki poziom życia i w ogóle, ale z głodu nie umrzemy. Prawda? Aha. Jeżeli mamy jeszcze jakieś oszczędności, a my z żoną je mamy, że tak powiem, odkładaliśmy na to już wcześniej, więc poduszka finansowa jest tutaj u nas dość, bym powiedział, spora, nawet nie na rok, tylko na nieco dłużej i wiesz, podpierając się nawet takimi kursami stacjonarnymi, jesteśmy w stanie wyżyć. Druga sprawa, ja mam już jakąś tam markę zbudowaną, tak? Ludzie kupują moje kursy, można powiedzieć, wręcz pasywnie. Wiesz, wstajesz rano, patrzysz na telefon, ktoś kupił kurs. Nie jest to codzienność, ale tak się dzieje. Aha. Więc z tych kursów ja też jestem pasywnie w stanie wygenerować dochód, no już myślę, że przekraczający 1000 zł miesięcznie, nie? Taki stabilny, można powiedzieć, że jest on już stabilny. Dodatkowo mamy jeszcze kursy, mam kurs drugi, który sprzedaję jako wrzutkę, typu dwa razy do roku. No i tam gdzieś tam ten dochód wtedy przekracza dużo ponad ten 1000 zł. Więc taka strategia, jak to wszystko wrzucimy do jednego koszyka, no to myślę, że te 3, 4 czy 5 tysięcy złotych na miesiąc z firmy jestem w stanie wyciągnąć, bazując tylko na tych cyklicznych gdzieś tam moich działaniach. Dodatkowo dochodzą jeszcze takie ad hoc, jak na przykład, nie wiem, ktoś zaprosi mnie do podcastu, to zaraz jakiś tam ktoś się zawsze z podcastu sprzeda. Dostaję jakieś propozycje współpracy. No ostatnio, wiesz, taka śmieszna rzecz. Dzień po etacie odezwała się do mnie taka firma, która zajmuje się outsourcingiem szkoleń z Excela online, nie? No i chciała tam ze mną pogadać, żebyśmy warsztaty przeprowadzili. Temat już gdzieś tam się trochę ciągnął, no ale akurat finalizowaliśmy go w pierwszy dzień, kiedy ja byłem już na urlopie, no bo po ostatnim dniu na etacie. W poniedziałek bodajże chyba ty do mnie napisałeś, tak? To był poniedziałek albo wtorek, żebyśmy się umówili, chyba poniedziałek, żebyśmy się umówili na podcast. I też w poniedziałek zapytała mnie koleżanka, bo tam chcą szkolenie dla 10 osób gdzieś tam w firmie, nie? We wtorek miałem warsztaty, w sumie darmowe warsztaty dla studentów koła audyt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, we wtorek, tak? Czyli mamy 3 dni po etacie, nie? Wczoraj miałem webinar, kończę jeszcze kurs pod współpracę, więc wiesz, patrząc tylko na moje rzeczy takie, które mam cyklicznie, ja jestem w miarę zabezpieczony, a dodatkowo codziennie prawie, że no wiadomo, akurat tak się złożyło, ale pewnie raz, dwa razy w miesiącu pojawi się jakiś taki ad hoc, na który można jeszcze dorzucić tam 1000, 2 czy 3, nie? Żeby wyżyć. No a druga sprawa, czy pieniądze w życiu są najważniejsze, wiesz, czy ja nie potrzebuję, ja nie mam dużych kosztów z żoną, w sensie my nie, wiesz, nie chcemy jeździć Mercedesem, samochód nie stanowi dla nas priorytetu, dom sobie tam gdzieś chcemy zbudować, myślę, że nam się uda, patrząc na budżet, natomiast ważne jest to, że wiesz, ja mam małego syna. I dzisiaj na przykład, wiesz, wstaję sobie razem z nim, on tam sobie płacze, to sobie idę do niego, pobawię się z nim. To jest coś, wiesz, 1000, 2000, 3000 złotych to nie są pieniądze, które mi to zrekompensują. Nawet gdybym miał zarabiać więcej, a etat nie jest pewny. Wiesz, mówię, dwie firmy do obu przyszedłem, jak były zmiany. W momencie, kiedy odchodziłem z mojej byłej, też były duże zmiany. No, może nie do końca gdzieś tam chcę o tym mówić, no bo nie zostałem zwolniony, broń Boże, odszedłem z własnej nieprzymuszonej woli. Raczej zmiana taka dla mnie była, ta zmiana akurat byłaby dla mnie dużą szansą, ale okej, ja już podjąłem decyzję, ja zostaję na swoim, nie? Więc z tym etatem to też nie byłbym taki, wiesz, mega pewny, że się uda. A druga sprawa, etat ma, daje nam pewne stałe, stabilne dochody, ale mamy tam sufit. No nie powiesz mi, że na etacie jesteś w stanie zarobić 30 tysięcy złotych na miesiąc.
No, chyba, żebym był prezesem jakiejś spółki. Tak, ale jaka, wiesz,
statystyka, nie? Statystyka. Jaka jest szansa, że tam dolecisz? No, słaba. A na Excelu? Czy na jakikolwiek innym biznesie? No, myślę, że wiesz, i 100 tysięcy, i milion wrogie jest możliwe, nie? Jeżeli się dobrze zaprzesz i, wiesz, rozbudujesz sobie fajnie sieć kontaktu, stworzysz zespół, będziesz to skalował. Sky is the limit. Na etacie, a nie do końca. Aha. No i jeszcze na etacie, wiesz, na etacie masz emeryturę. No... że się tak pozwolę zaśmiać. To jest też element, który mocno tutaj, szczególnie moja rodzina mnie ciągnie w dół. Mam na myśli rodzinę rodziców na przykład i wszystkie ciocie, że jak to, Michał, nie będziemy emerytury? No właśnie trzeba pomyśleć o tym na własną rękę i odkładać na nią. I teraz dla osób, które będą ten argument wytaczały, pozwólcie, że powiem dwa zdania dosłownie. Pierwsze zdanie jest takie, popatrzcie, zakładamy, są dwa założenia. Ja zakładam, że nie będę miał emerytury od państwa, bo system upadnie, a wy zakładacie, że będziecie ją mieć. I teraz tak, wy na nią odkładacie z państwem i ja odkładam na nią sam. I teraz scenariusz A, dostajecie emeryturę. No to fajnie, wy macie emeryturę i ja mam emeryturę, bo ja na nią odłożyłem. Scenariusz B, system upadł, nie ma emerytury. Wy nie macie emerytury, a ja nadal ją mam. Więc mam win-win. Kto na tym wychodzi lepiej, warto się nad tym zastanowić. Nawet jeżeli pracujecie na etacie, pomyślmy już dziś o naszej emeryturze. Bo jak będziemy mieli 50-60 lat, może być już za późno. A nie wiem, czy chcemy żyć za 1000 zł na przykład na miesiąc, jak na przykład zarabialiśmy 6 albo 7 całe życie. Nie?
Tak, tak.
Do przemyślenia.
Mądre słowa. Kto by pomyślał, że człowiek parę lat po studiach tak mądrze potrafi wyjaśnić, dlaczego system emerytalny, prywatny i indywidualny może być dużo, dużo bezpieczniejszy niż całe wielkie systemy i piękne budowle wznoszone przez
Ja na emeryturę odkładam, no dokładnie. Ja na emeryturę, powiem ci, Marku, odkładam chyba po pół roku po tym, jak zacząłem pracować, zacząłem odkładać na emeryturę już, nie? Szybko trafiłem do Michała Szafrańskiego.
No, super, super.
To przez to.
Główna sprawa tak naprawdę, o której chciałem dzisiaj z tobą pogadać, jest taka. Przedstawiasz te wyliczenia. Wygląda to rzeczywiście bardzo, bardzo sensownie. Natomiast to, co jest z mojego punktu widzenia bardzo warte podkreślenia i ten temat chciałbym z tobą zgłębić, to jest to, że ty uczysz ludzi Excela. Wiedzy o Excelu jest masa. Znaczy, sprawdziłem sobie na stronie empik.com, znalazłem 57 książek z hasłem Excel. Na Udemy, gdzie są kursy online, znalazłem 1774 kursy, z czego po polsku 13. jak wpisałem w Google szkolenia Excel, to wyskoczyło w ogóle tam 1,5 miliona wyników, no ale to umówmy się, to tam jest szeroki zakres różnego rodzaju informacji. I moje podstawowe pytanie brzmi, czy ty, zanim zacząłeś szkolić ludzi z Excela, analizowałeś konkurencję, próbowałeś znaleźć coś takiego, w czym będziesz inny, w czym będziesz lepszy, coś, co sprawi, że ludzie wybiorą ciebie, a nie te 1773 inne kursy?
Mhm. Ja ci powiem tak, ja odpaliłem Udemy i wpisałem podcast w Udemy i wyskoczyło mi 131 kursów, czyli wychodzi średnio, że na jednego podcastera przypada 13 osób używających Excela. Aha. Zastanów się, czy ta proporcja jest prawidłowa. czy w naszym kraju na 13 osób używających Excela przypada jeden podcaster?
No nie.
No właśnie, rynek jest, powiem ci, naprawdę tak szeroki, jest takie ssanie na Excela, w sensie to jest temat, kurczę, no trochę jak do... Excel dla osoby pracującej w biurze to jest jak młotek dla budowlańca. No nie da się w sumie bez tego żyć. Wiadomo, na niektórych stanowiskach tak, ale jeszcze taka ciekawostka. Sprawdziłem twoje podcasty. Te z transkrypcją i ze 147 odcinków do dnia dzisiejszego, bo kolejnych gdzieś tam jeszcze nie ma, te mają transkrypcję, robisz transkrypcję od 101 odcinka, słowo Excel pojawiło się 27 razy, czyli średnio raz na 5 odcinków. Ile programów, jak myślisz, miało taką, że tak powiem, taki fajny trend u ciebie? Jaki program inny był tyle razy wspominany?
Obstawiam, że żaden.
Może Canva, ale nie jest to program, bo to jest w sumie SaaS, tak? Canva się tam pojawiła kilka razy, ale na pewno nie tyle razy. I wiesz, ja sobie jeszcze zestawiłem, z czym się to słowo pojawiało. Zrobiłem sobie taką, powiedzmy, wylistowałem sobie wszystkie odcinki, zrobiłem sobie taką chmurę najczęściej używanych słów razem z Excel. Aha. I tam były finanse, budżet, efektywność, CRM, klienci, usprawnienia, sprawdzania i analityka. Plus minus, czyli mega sexy tematy związane bardzo biznesowo. Więc kurczę, no patrząc na samo to słowo Excel i to, jak wiele osób go używa, to uwierz mi, że jest naprawdę jeszcze na to miejsce. A weźmy przykład na przykład. Weźmy sklepy spożywcze. Jest dużo sklepów spożywczych i kolejne powstają i się utrzymują. Jak myślisz, jeżeli ja potrzebuję klientów, żeby żyć? Ja nie potrzebuję, wiesz, 10 tysięcy czy miliona klientów. To nie o to chodzi. Robiłem analizę konkurencji, sprawdzałem, kto i jak się tym zajmuje, przy wyborze przede wszystkim kanału. Wybrałem Facebooka, bo tam gdzieś uważałem, że jest jeszcze dziura, jest jeszcze miejsce, żeby włożyć nogę i się troszkę rozepchać i chyba całkiem spoko się udało, bo teraz jak się wpisuje Excel w Facebooka, to jestem jednym z dwóch takich najczęściej gdzieś tam wylistowanych. No i kolejna sprawa, że ja robię to trochę inaczej niż inni, ale myślę, że o to jeszcze zapytasz.
Aha, no dobra. Wspomniałeś o tym Facebooku. Wiem, że swój fanpage na Facebooku założyłeś pod koniec października 2017 roku. Mhm, po paru miesiącach, w styczniu 2018 roku miałeś 500 fanów. Dzisiaj tych fanów, jak sprawdzałem ostatnio, miałeś już ponad 15 tysięcy obserwujących i prawie 4 tysiące osób w grupie na Facebooku. Mhm. Co tych ludzi tam przyciąga? Ja wiem, że czasami ludzie się zapisują do grup po prostu, bo zobaczą, nie wiem, tytuł im się spodoba. No ale co takiego, czy w tej grupie, czy na tym twoim fanpage'u jest, że ludzie, tak wielu ludzi w tak krótkim czasie zechciało to obserwować?
No przede wszystkim ja się pojawiam tam, gdzie powinienem się pojawiać. W sensie bardzo promuję swój fanpage w miejscach, w których jest moja grupa docelowa. Czyli przede wszystkim gdzieś tam, wiesz, osoby, które chcą się tego Excela uczyć, związane z ekonomią, związane z pracą w biurze, studiujące kierunki, które gdzieś tam z tym Excelem są związane. No i wiesz, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że ja rozwiązuję ich problem. W sensie ja tego, co uczę, nauczyłem się w praktyce, czyli ja siedziałem na pierwszej linii frontu i zderzałem się z tymi problemami na co dzień. Moja kariera, mimo że krótka, to było 5 stanowisk, od specjalistycznych, po analityka, po menadżera, więc przekrój spory. Siedziałem po drugiej stronie stolika rekrutującego, sam zmieniałem też firmę, więc na kilku rozmowach kwalifikacyjnych byłem i to pozwoliło mi w dość krótkim czasie zebrać istotne doświadczenia. Druga sprawa, w obu firmach byłem, wiesz, tym gościem od Excela. W obu firmach pracowałem na open space'ie przekraczającym 100 osób. Jak ktoś miał problem z Excelem, no to zgadnij, do kogo przychodził. Ja miałem taką markę własną momentalnie wyrobioną. W pierwszej firmie trochę mi to zajęło czasu, natomiast w drugiej tydzień zajęło mi, wiesz, dojście do sytuacji, w której ktoś mnie widzi na korytarzu, o, to jest ten gościu od Excela. Ja gościa pierwszy raz na oczy widzę, nawet nie wiem, jak ma na imię po tygodniu. Ale wiesz, kurczę, dzięki temu rozwiązywaniu tych problemów ludzi doszedłem do momentu, w którym wiem, na co ludzie powinni zwracać na etacie, jakie mają najczęstsze problemy. Znów tutaj nie zawsze, tak? Bo to zawsze będzie zależało od stanowiska i tak dalej, ale gdzieś tam część problemów się powtarza i są sytuacje, w których wiesz, ktoś mnie o coś pyta, a ja znam już odpowiedź, zanim on skończy pytanie, bo 15 osób wcześniej mnie o to pytało i on się mnie pyta, ale ty, gościu, czytasz w myślach, skąd ty to wiesz? No jak skąd wiem? Non stop ktoś do mnie o to przychodzi się pyta. I potem ja na live'ie, jak tłumaczę, wiesz, te wszystkie zawiłości, tematy excelowe, mega staram się, wiesz, wkładać tam tę wiedzę praktyczną. Ja zwracam uwagę na szczegóły i wrzucam do tego przykłady praktyczne. To nie jest, wiesz, takie tłumaczenie suche, przeciąg myszką, czy tam przeciągnij myszką, wiesz, komórkę w prawo, to ci się stanie tamto. Tylko ja mówię, słuchaj, musisz zrobić to, to i to i to, wtedy powstanie to, to i to i możesz to zastosować na przykład tu, tu, tu i tu, nie? Ale najczęściej to musisz uważać na to, bo tutaj najczęściej jest 10 problemów, które każdy popełnia, więc zwracaj uwagę na te 10 problemów, nie? I to jest moim zdaniem takie coś, co wyróżnia mnie na tle pozostałych, może nie wszystkich trenerów, bo to znów byłoby ciężko, wiesz, odnosić się do wszystkich, ale tak, tych, których gdzieś tam mniej więcej kojarzę, to mnie wyróżnia. To, że ja się ogólnie szczycę tym, że pracowałem na pierwszej linii frontu. Dla mnie to jest wielka zaleta, bo uważam, że to jest praktyka. A są trenerzy, którzy wstydzą się tego, że pracowali na etacie, albo mówią, że nigdy nie pracowali. I ja uważam, że to w sumie jest trochę słabe, bo najwięksi, że tak powiem, biznesmeni, wielu z największych biznesmenów, swoje biznesy zaczynało właśnie z pierwszej linii frontu. I tutaj na przykład Leszek Czarnecki, o którym ostatnio było głośno. Pierwszy swój biznes był nurkiem. On się mega nurkowaniem interesował i stworzył sobie taką firmę, która robiła usługi podwodne. Gdzieś tam współpracował z jakąś elektrownią i tak dalej i na tym zrobił pierwsze pieniądze. Dariusz Miłek, ten CCC, nie, od butów, cena czyni cuda, on handlował też tymi butami. Wojciech Kruk, W. Kruk, nie, jubiler, firma rodzinna, też od dziecka zajmował się biżuterią. Krzysztof Olszewski, firma Solaris, oni autobusy robią, w Polsce dość znany temat, jeżeli jeździsz autobusami, to bardzo często będzie to Solaris. On mechanik, ma patent mechanika, też pracował w Niemczech, pracował długo jako mechanik i co? I zrobił na tym dobry biznes. I ja wychodzę z tego samego założenia. Uczę tego, na czym się znam, po prostu. Bez jakiegoś, wiesz, owijania i ściemy.
Są tu dwa wątki, które mnie zainteresowały. To znaczy, jeden wątek jest taki, powiedziałeś, idę tam, gdzie jest moja grupa docelowa. A skąd wiesz, jakie to są miejsca, gdzie ich szukać, jak je wybierasz?
Skąd wiem, jakie to są miejsca? No wiesz, wiem, kto mnie ogląda, więc wiem, gdzie szukać takich osób. No jeżeli są to studenci, którzy planują karierę w biurze, no to jacy to mogą być studenci? Najprościej, nie? Skąd ci studenci do mnie przyjdą? No nie, prawdopodobnie nie za SP. Nie? Prawdopodobnie nie, wiesz, moglibyśmy się zastanawiać, czy na przykład z AGH, nie? Z Akademii Górniczo-Hutniczej, jeżeli mówimy o Krakowie. Aha. Pewnie część tak, ale nie wszyscy, bo niektórzy będą twardymi inżynierami i Excel to dla nich takie trochę łe, nie? Wiesz, no takie case'y, nie? Uniwersytet Papieski czy Przyrodniczy, Jagielloński, może nie do końca, no ale na przykład ekonomiczny, no to już każdy w Polsce, nie?
No i dobra, jest, i teraz wiesz, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego to jest twoja grupa docelowa i w jaki sposób ty ich szukasz, jak do nich idziesz?
No wiesz, są grupy facebookowe, które zrzeszają takich studentów, nie? Ja wiesz, opieram biznes na Facebooku, więc najprzyjemniej dla Marka jest nie wychodzenie z tego ekosystemu. No i ja staram się grać według jego zasad, no jak na razie. Na ten moment. Więc trzymam się mocno zasad Marka i szukam moich osób w gronie osób, które lubią Marka. Więc szukam ich po prostu najzwyczajniej w świecie w przeglądarce, szukając grup, gdzie mogę ewentualnie gdzieś tam, wiesz, powiedzieć, hej, słuchajcie, jest fajny warsztat, może wam się tam coś, wiesz, coś wam się odmieni, może jeżeli wybieracie się do pracy, jeżeli macie jakiś egzamin z Excela, to może wam się to przyda. No i tak się gdzieś tam ta grupa powoli zlepia. Potem tak było na początku, no teraz już się zaczyna trochę viral, w sensie to się zlepia. Znajomy ogląda mojego live'a, dlatego robię live'y zresztą, bo on tutaj fajnie zasięg organiczny działa. Znajomy ogląda live'a, no i a tu kliknę, bo fajne, obejrzę, ty fajnie gościu gada, no to go polajkuję, polecę go następnym, wiesz, ktoś kupi kurs, ktoś poleci. Często w grupach, ja mam w grupie takie dwa pytania, jednym z nich jest właśnie, skąd o mnie wiesz? No to albo są to grupy, ale też często kolega mi powiedział, kolega w pracy mi powiedział, kolega na uczelni mi powiedział, widziałem u kolegi, wiesz, więc jakby marka się już, że tak powiem, powoli tak kształtuje, staje na nogi, że nie tylko posty gdzieś tam jakieś sponsorowane, co też jest jakąś częścią strategii od niedawna, ale też takie najnormalniej w świecie słowa osoby obok, w biurku.
No dobra, studentów jest dość łatwo znaleźć, bo rzeczywiście tutaj no, możesz namierzyć uczelnię i uderzać do tych ludzi, którzy spełniają kryterium, są studentami tej uczelni. A jeżeli mówimy o tych, którzy wykorzystują Excela już w pracy, no to ich jest chyba trudniej trochę namierzyć, nie?
No tak, ich jest tutaj zdecydowanie trudniej namierzyć. To się raczej dzieje już bardziej od strony z tych znajomych, z którymi ja pracowałem. Moja poprzednia firma, ten dział, w którym pracowałem, chwilę po tym, jak zdecydowałem się odejść, się, że tak powiem, ewakuował z kraju, został przeniesiony do innego, przez co osoby się rozsypały po innych firmach, co jakby tutaj zadziałała ekonomia wdzięczności. Jeżeli ja im pomagałem, wiesz, przez ten okres czasu, kiedy pracowaliśmy razem, no to teraz oni widzą, że ja coś robię w sieci, no to chcą ten dług trochę spłacić i to jest też, ja tego nie robiłem, wiesz, z wyrachowania, nie pomagałem z nadzieją, że za rok mi, wiesz, zrobią jakąś tam przysługę, ale mam, można powiedzieć, bardzo dużo dłużników w obu firmach, w których pracowałem, no i ci dłużnicy lubią, wiesz, to nawet nie, że ich do tego przymuszam, sami chcą spłacić dług, my tak po prostu działamy, że jeżeli ktoś coś nam da, to lubimy mu to potem jakoś tam później czy wcześniej oddać. Czujemy się wtedy tacy zgodni ze sobą, że oddaliśmy. Więc no tak to dzieje się, nie?
Dobra,
a to... Wiesz, a też wiesz, tak jak mówiłem, to też nie chodzi o to, że ja muszę szukać nie wiadomo ile ludzi. Te 15 tysięcy, gdyby każdy kupił mój kurs, to by już wystarczyło. Tylko, że konwersja niestety no 100%
jest nierealna.
Się taką mieć.
Tak,
jest nierealna. Więc dlatego ta grupa się poszerza i tu nie chodzi o to, żeby tych ludzi tam było milion, ale wiesz, no nie szukam, że tak powiem, każdego jednego używającego Excela w tym kraju. Może tak. Nie wszyscy muszą mnie lubić po prostu.
No
jasne. Wolny rynek.
Pierwsza rzecz, o którą chciałem dopytać, dotyczyła właśnie tego szukania grup docelowych. Druga rzecz dotyczy tego, co powiedziałeś o kontaktach w open space, w firmie, gdzie ludzie do ciebie podchodzili i rozpoznawali cię jako gościa od Excela. Czyli tak naprawdę taki open space, i to jest myślę wskazówka dla wszystkich, którzy pracują w takich warunkach, może być waszym pierwszym serwisem społecznościowym. To znaczy to, że pracujesz w takich warunkach, dla wielu osób może być udręką, bo masz wokół siebie hałas, pełno ludzi, to jest męczące, ale z drugiej strony to jest też dobre miejsce do badania rynku pod twój przyszły biznes. Zgadza się?
Dokładnie tak i dodatkowo jeszcze, wiesz, masz, jakbyś miał 100 osób na przykład, nie? No to tak naprawdę masz 100 osób, z którymi możesz je zaczepić i zapytać o coś. Jeżeli planujesz zrobić jakiś biznes, który wiąże się z tym, co teraz robisz na etacie, nie mówię o działalności konkurencyjnej, ale jakiejś pobocznej, no to masz tak naprawdę grupę docelową 100 osób, z którymi możesz robić alfa testy swojego fanpage'a. Ja tak na przykład robiłem, wiesz, zebrałem kilka osób ze starej firmy, wysłałem po znajomych jeszcze zanim był publiczny i ich pytałem, wiesz, o zdanie, nie? I kolejna sprawa jeszcze, oprócz tego, że masz grupę, że tak powiem, alfa testerów darmowych, jeżeli jeszcze im pomagasz, to w ogóle będą chcieli ci pomóc, no bo w końcu ty też im pomogłeś, to dodatkowo jeszcze masz taką szkołę budowania marki własnej w domowym ogródku. W sensie, wiesz, jeżeli, popatrz, nawet ty, czy no ty akurat może nie, gdzieś tam na etacie mocno w korporacji nie pracowałeś, ale na przykład ja, czy nawet studenci, tak? Przechodzimy po korytarzach i widzimy jakieś osoby. I teraz zastanówmy się, czy o każdej jesteśmy w stanie coś powiedzieć. Pewnie nie. Więc zastanówmy się, dlaczego nie o każdej jesteśmy w stanie coś powiedzieć. No bo oni mają bardzo słabą markę osobistą. Nie do końca wiemy, co się za tymi osobami kryje. Nie są wyraziste, nie wiemy o nich zbyt dużo. Natomiast są takie osoby, których patrzysz, nie, no ten gościu jest od tego, albo on zrobił to, albo zrobił tamto, nie? I uważam, że jakby to budowanie marki własnej w korporacji jest takim dobrym rozpędem do budowania marki własnej w sieci. Jeżeli my w korporacji jesteśmy już tam z czegoś znani, czy w swoim gdzieś tam biurze znamy, wiemy, że rozwiązujemy pewne problemy i świetnie nam to wychodzi, to może warto byłoby się zastanowić, czy tego nie zacząć skalować dalej, czy nie zacząć tego, wiesz, robić online. I jakby z tego wyrósł też pomysł na mój biznes. Ludzie mi mówili, słuchaj Michał, jak ty mi, wiesz, tak świetnie w tym Excelu pomagasz, czemu ty tego nie robisz zawodowo gdzieś tam, wiesz, na przykład online, nie? No i wtedy lampeczka się świeci, wiesz, kilka kursów się tam zobaczyło, no i powoli się toczy.
Okej, okay. Masz te swoje media społecznościowe,
no.
Wiesz, do kogo chcesz dotrzeć, wiesz, jakiej wiedzy potrzebują i dajesz im tę wiedzę, żeby ich przyciągnąć i zainteresować tym, co robisz. No ale teraz pojawia się naturalne pytanie. Jeżeli ty im dajesz tę wiedzę za darmo, no to jak rozdzielasz to, co dajesz za darmo, od tego, co dajesz w kursach?
A to akurat jest dość proste. Popatrz, jeżeli masz live'a, to live jest o jednym konkretnym temacie. I zazwyczaj ten temat jest wąski, specyficzny, żebyś złapał skalę, na przykład tabele przestawne, na przykład graficzna prezentacja danych, na przykład jakieś formatowanie warunkowe. Pewnie tym, którzy z Excela nie korzystają, mało to mówi, szczególnie to ostatnie. Natomiast to trwa jakąś godzinę i tam jest wstęp, hej, witam wszystkich, wiesz, oglądasz ten fanpage, polajkuj, whatever, wiesz, nawoływanie, udostępnij te sprawy. No i są też takie update typu, co tam się dzieje ostatnio na Excelencie, jakie mamy plany, co tam dalej będziemy robić. I ten live trwa około godziny, z czego takiego mięska jest około 40-45 minut, czasem 50, zależy od tematu. Nie? Natomiast to jest darmowe i to sobie na tym Facebooku wisi, to się dzieje w środę o 20 i sobie wisi na tym Facebooku różnie, czasem tydzień, czasem dwa, czasem nawet miesiąc. Natomiast ja w weekend, zaraz po tym live'ie środowym, czyli w tym momencie to będzie dziś, jutro, dla zeszłej środy, obrabiam tego live'a, czyli odcinam mu wstęp, odcinam mu końcówkę, czyli te rzeczy mniej mięsne i zostawiam tylko taki, wiesz, wartościowy content w samym środku. Wycinam też, dajcie znać, czy jest wszystko ok, ja sobie zrobię łyk kawki, no bo tego też nikt nie potrzebuje oglądać na platformie. No i z takiego godzinnego live'a właśnie robi się jakieś 40-45 minut, wrzucam to na platformę i to jest jako dodatkowy element do kursu. I teraz można by było powiedzieć, ale to co, czyli że tego tam potem nie ma na Facebooku, okradam ludzi z darmowej wiedzy? No nie, jak sprawdzałem sobie, wiesz, cykl życia live'a, no to były 3 dni. W ciągu od środy tam do weekendu, może do końca weekendu, 99,9 osób tego live'a obejrzało. Raz na jakiś czas mi się zdarzy, że ktoś mi, wiesz, z tych 15 tysięcy osób skomentuje live'a sprzed tam roku. To ja wtedy, wiesz, ja mam tam wpiętego asystenta bota, od razu mu wysyła plik pod każdym live'em. To wtedy w ogóle, słuchaj, się fatyguje i pisze do tego człowieka, wow, szacun, że tam doskrolowałeś. Bo to nie jest proste, wiesz. Facebook to powoduje zapadanie, to nie jest tak, jak YouTube, tak, że możesz sobie tam łatwo to znaleźć, tylko to się zapada, przez co ja nie chcę tracić tej wiedzy i dać, wiesz, jakby to jest już zrobione, ja muszę tylko to obrobić, wrzucam na platformę i ktoś, kto sobie ten dostęp do platformy wykupi, to A, ma wszystkie live'y po kolei, B, do każdego ma plik, nie musi nic tutaj kombinować, C, może sobie oznaczać, które zrobił, D, ma oznaczone poziomy trudności, E, ma też czas, ile musi poświęcić na tego live'a, nie? I to jest jakby dodatek do kursów. Samą platformę też można kupić, ale raczej ludzie kupują to w pakiecie z kursem. Natomiast kurs to jest już w sensu stricte rzecz płatna, bo to jest tam powiedzmy 5, 6, 7, zależy od kursu, godzin wiedzy, podzielone na 8, 10, 15 minutowe lekcje, ale tam jest, wiesz, 100% wiedzy. Tam nawet nie ma e i wdechów. Nie no, wiadomo, że oczywiście brzmi naturalnie, zgodnie, wiesz, zanim nawet, że tak powiem, ja jestem kursantem tutaj dla słuchaczy Marka kursu, zanim przeczytałem to, co ty tam napisałeś, to tak, jest naturalnie, mimo że kusiłoby, żeby wyciąć wszystko. Tam jest sucha wiedza, poobcinana z tych wszystkich wstawek, jakichś przemyśleń i w ogóle innych rzeczy, dlatego to jest mega mięsko. No i takie mięsko już kosztuje, bo to jest, wiesz, 5 godzin, 6 godzin i ty wychodzisz odmieniony po tym kursie. Wiadomo, że nie robisz tego z rzędu, potrzebujesz na to 2-3 tygodnie, żeby to się ładnie uleżało. Do tego są ćwiczenia, pliki, wszystko na tej platformie jest, że tak powiem, zrobione. Łapię cię za rękę i przeprowadzam cię od wiesz, punktu A do punktu Z, tak żebyś ty komplet wiedzy miał. Na końcu z każdym jednym osobnikiem się kontaktuję. W sensie albo on kontaktuje się ze mną, albo ja z nim. Rozmawiamy chwilę, weryfikuję jego wiedzę pobieżnie. W sensie, wiesz, sprawdzam, czy on ten kurs zrobił, czy po prostu go kupił dla certyfikatu. No i odpowiada mi na pytania, jeżeli są jakieś niejasności, to jest okazja, żeby je gdzieś tam, wiesz, rozwiać, no bo bardzo mi też zależy na jakości tego wszystkiego. Tu nie chodzi o to, żeby wziąć kogoś pieniądze i heja, radź sobie, tylko chciałbym, żeby te osoby po tym kursie, żeby to była renoma, nie? Wychodzi po kursie, to gość faktycznie się zna na tym Excelu, a nie tylko coś tam sobie poklikał. Dlatego pytam, przeprowadzam tam też przy okazji ankietę, coś jak ty wysyłasz po kursie, tylko taka bardziej na żywo i bardzo spersonalizowana i pytam, wiesz, co można byłoby zrobić lepiej, rozmawiamy sobie po prostu luźno chwilę i na końcu wypisuję certyfikat, wysyłam go pocztą, to jest drukowane, nie żadnych tutaj PDF-ów i tutaj smaczek dla osób, które są z mojej platformy, w ogóle z Excelenta i mnie słuchają, bo o tym nigdy jeszcze nie mówiłem publicznie, do każdego certyfikatu jest przyklejona karteczka z osobistym, że tak powiem, z osobistymi kilkoma zdaniami ode mnie, na podstawie tej naszej indywidualnej rozmowy, więc tutaj, jeżeli super, słuchacie, to jest niespodzianka dla was, no zobaczymy, ile osób gdzieś tam to słyszało. Jeżeli ktoś jeszcze nie skończył kursu, to może to będzie zachęta, żeby to zrobić.
No, naprawdę, naprawdę, tak świetnie, świetnie to brzmi i robi wrażenie. To trochę już w zasadzie odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, ale dopytam, bo pewnie tam jest jeszcze wiele więcej rzeczy, bo chciałem zapytać o to. Wiem, że swój pierwszy kurs zacząłeś tworzyć rok temu, w styczniu 2018 roku. Minęło 12 miesięcy i dzisiaj Są też szkolenia stacjonarne, ale też te kursy online są no, jednym z twoich podstawowych źródeł utrzymania. Mhm. Ustaliliśmy już, że konkurencja, jeżeli chodzi o Excela, jest ogromna. Jest bardzo wielu dostawców wiedzy o Excelu właśnie. Więc poza tymi rzeczami, o których powiedziałeś, co jeszcze sprawia, że na tak konkurencyjnym rynku tobie w tak krótkim czasie udało się zaistnieć?
Myślę, że też, wiesz, ta właśnie marka własna i że uważam, wiesz, wielu trenerów buduje jakiś niepotrzebny mur między społecznością, której uczą, a sobą. W sensie, że ja tutaj jestem, wiesz, ja tutaj jestem przedsiębiorcą, część tak robi i popatrzcie, jak mi się fajnie żyje jako przedsiębiorca, ewentualnie, wiesz, ja tutaj uczę, to wy mi nie możecie zadawać pytań, bo ja teraz przygotowałem live'a i prowadzę go, nie? Mhm. I jak zadasz jakieś trudne pytanie, niewygodne, co stanowi jakąś tam niejasność, to widać może czasem trochę, że ten live jest taki, można powiedzieć, wyuczony na pamięć. Nie ma takiego, wiesz, flow typowego, nie? No i wydaje mi się, że wiesz, ja jestem, jakby ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś mnie o coś zapyta, a nie znam odpowiedzi, to mówi, że nie znam odpowiedzi i mówię, słuchajcie, nie wiem, wrócę z tym do ciebie, albo jeżeli znam odpowiedź, no to jedziemy z tematem, wiesz, bardzo często się zdarza, w sumie chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby mnie ktoś tak mocno zagił. Przeważnie jest tak, że ja po prostu na live jestem w stanie to odpowiedzieć na pytanie, co buduje znowu w oczach tych ludzi moją ekspertyzę, tak? Nie wiem, czy tak się ładnie, profesjonalnie mówi.
To bardzo to, bardzo jestem... się to słowo niektórym nie podoba, bo to jest takie kalka z angielskiego, więc twoją renomę eksperta, o.
O, świetnie, dzięki. Moją renomę eksperta to buduje, nie? Że ja się faktycznie znam na rzeczy, a nie tylko wyuczyłem się na pamięć live'a, którego wcześniej obejrzałem na YouTubie i odtwarzam, nie? Więc to jest, wydaje mi się, taka unikatowość moja. I kolejna sprawa, że ja staram się być bardzo blisko mojej społeczności. To znaczy, zdarza się, że wiesz, ktoś do mnie napisze, to my sobie rozmawiamy, jakbyśmy się gdzieś tam, wiesz, znali. Nie lubię, jak ktoś się zwraca do mnie na pan. Zawsze pytam, czy nie ma nic przeciwko, gdybyśmy rozmawiali sobie po prostu po imieniu. Wiesz, wspólnie się uczymy. Tu nie chodzi o to, że ja jestem alfą i omegą, bo ma 15 tysięcy followersów. Broń Boże, ja jestem zwykłym człowiekiem jak każdy inny i wiesz, jak na przykład były warsztaty studentów, to bardzo mi się właśnie, to był taki feedback od nich, że ja jakby podobał im się ten luz. Kurczę, no mnie się zawsze wydawało na studiach, że korporacja jest taka on-e i ja bardzo chciałbym to odczarować, prowadząc fanpage Excelenta i kurczę, staram się to robić, nie? Pokazuję, że tam też są ludzie w tej korporacji, normalni, śmieszni, bawimy się czasem gdzieś tam, wiesz, pijemy kawę, rozmawiamy o normalnych rzeczach i nie budujmy gdzieś tam jakiegoś muru, tak samo ucząc się Excela. To, że ja trenuję Excela, to nie znaczy, że muszę być, wiesz, nadętym gościem w garniturze, w koszuli i mówić on-e i nie zadawajcie mi pytań, bo ja wiem wszystko najlepiej, nie? A jak nie wiem, to nie powiem, że nie wiem, tylko powiem, że a to jest nieistotne. Wiesz. I to jest kolejna sprawa i też moja marka własna w social mediach, czyli ty mówisz, że oglądałeś te moje stories, ja pokazuję część swojego życia, część związaną z firmą, część związaną z biznesem, z moimi przemyśleniami gdzieś tam inspiracyjno-rozwojowymi, ale na przykład odcinam od tego rodzinę. Czasem można zobaczyć moją żonę, syna, twarzy nie zobaczycie, to jest, że tak powiem, strefa zamknięta i rzadko też zobaczycie, jak spędzam wolny czas. Czasem, ale rzadko, bo to jest też, uważam, moja sprawa, nie do końca jest to, że tak powiem, w obszarze waszych zainteresowań, może też nie chcielibyście tego widzieć, więc jak coś postuję, to zazwyczaj zastanawiam się, po co to robię. W sensie, wiesz, no nie będę pokazywał, co jem, bo jaki jest punkt pokazywania tego, co jem. Nie będę pokazywał, wiesz, co robię na wakacjach, bo jaką to daje wam wartość. Marnuję, jeżeli mówimy o stories, marnuję kolejne sekundy waszego życia. Moglibyście w tym czasie zrobić coś bardziej produktywnego niż oglądać, jak nie wiem, cokolwiek robię, wiesz, nieistotnego, nie? I to jest jakby kolejny taki punkt mój unikatowy, myślę. No i chyba tyle z takich, wiesz, rzeczy, które mnie odróżniają od reszty. Jest tego trochę, to się wydaje, wiesz, to się wydaje tak z boku, nie, no gościu uczy Excela jak każdy, no właśnie nie. Jak tak się głębiej przyjrzysz i zastanowisz, to tam jest dużo takich rzeczy innych, nie? Takich małych, ale innych. O, jeszcze jedna istotna. Aha. Oprócz, wiesz, Excellent Work to nie jest sama nauka Excela. To jest też bardzo, bardzo ważne. Było kilka live'ów okołoetatowych i co ja tutaj mam na myśli? Na przykład angielski w korporacji, nie? Rozmawialiśmy, jak się tego angielskiego uczyć efektywnie, jak ja się uczyłem angielskiego. Jest jeszcze potencjał do doskonalenia. Dzisiaj mamy piątek, więc ja mam taką politykę, że sobie zgapiłem od Dominika Juszczyka, a w piątki na story zgadam po angielsku. Z większym lub mniejszym efektem, ale gdzieś tam, wiesz, jest to praktyka. Pokazywałem narzędzia, mówiłem, jak to tam z tymi angielskim jest, czy wszyscy mówią płynnie, wiesz, no takie rzeczy, których mi na przykład na studiach nikt nie powiedział, jak to będzie w firmie, nie? Jak pójdę do firmy, która jest multikulturowa i jak to jest, nie? Jak to jest w takiej korporacji? Czy, wiesz, jak podchodzić do rozmów kwalifikacyjnych, nie tylko jeżeli chodzi o testy, ale też, wiesz, czy podejść roszczeniowo, Trochę to nie jest jakby w 100% moja broszka, bo nie jestem tutaj bardzo z HR-ami blisko, natomiast ja mówię ze swojego doświadczenia i zawsze mówię, że to jest subiektywne. To nie jest tak, że ja mam zawsze rację, ale dzielę się swoimi przemyśleniami i myślę, że wiesz, to daje ludziom jakieś takie poczucie jeszcze bardziej mojej ludzkości, tego, że ja faktycznie na tych rozmowach byłem, no bo byłem, a nie zmyślam, no i jeszcze czuję się gdzieś tam bardziej bliżej ze mną związani. Myślę, że tutaj też o emocje chodzi, nie?
Właśnie, wiesz, co jest najbardziej chyba zaskakujące w tym, co mówisz, że z jednej strony mówimy tutaj o kursach online, gdzie nie ma bezpośredniego fizycznego kontaktu między prowadzącym a uczestnikiem. Z drugiej strony są to kursy online o Excelu, który no, też jest takim narzędziem bardzo, bardzo, można powiedzieć, odhumanizowanym. To jest no. Automat do liczenia. A z tego, co mówisz, to najważniejsze w tym, żeby osiągnąć dobre efekty, tak przynajmniej było w twoim przypadku, w uczeniu online Excela, czyli w połączeniu dwóch rzeczy, można powiedzieć, odhumanizowanych, jest bycie człowiekiem.
Tak, relacja. A to chyba w każdym biznesie, nie?
Ja chyba myślę, tak, natomiast no, to jest, wiesz, to brzmi zaskakująco w zestawieniu z tematyką i technologią, no, której do tego używasz.
Biznes. Nadal biznes, nie? W sensie, wiesz, relacje są wszystkim dzisiaj. Jakbyśmy się bardzo nie skupiali na automatyzacji wszystkiego, to na koniec dnia i tak musi zajść relacja, jakkolwiek, nie? I teraz im ta relacja będzie, że tak powiem, czystsza i bliższa, tym łatwiej będzie sprzedawać najzwyczajniej w świecie. No bo jeżeli ludzie się znają, wiesz, masz do wyboru dwa produkty na Allegro. Jednego dostawcę gdzieś tam kojarzysz, bo coś tam ci mignęło i coś od niego już kupiłeś, a drugiego w ogóle bladego pojęcia nie masz. No to którego weźmiesz? Odpowiedź jest prosta. Tak samo z Excelem, wiesz, masz kurs, kursy są w dość konkurencyjnych cenach. Masz kurs jakiś tam, nawet tańszy o połowę, nie? Ale widzisz gościa, wiesz, kojarzysz, widzisz, że gościu się zna, robi live'y, pokazuje faktycznie, że te live'y są płynne, to nie jest jakieś tam, tak jak wcześniej powiedziałem, wyuczone w żaden sposób. Wie, co mówi, inspiruje ludzi, zawsze chce pomóc, jest otwarty 24/7 pod telefonem, można gdzieś tam do mnie napisać. I tutaj gwiazdka, ty pewnie też tak masz, sprawdzałem, masz 10 tysięcy osób. Nie wierzę w to, że codziennie ktoś do ciebie pisze. Pewnie nie. Pewnie gdzieś tam...
Wiesz co, bezpośrednich wiadomości?
No, codziennie?
Nie, powiem ci, nie analizowałem tego w ten sposób. No. Dość często, ale nie, no chyba codziennie nie. No są takie dni, no kiedy jest no kilka, tak są takie dni, kiedy jest pusto. Nie. Tak.
No właśnie, więc to tak samo jest u mnie, więc jakby hej, jeżeli chcecie, to piszcie. To znaczy nie chodzi o to, żeby teraz 15 tysięcy osób do mnie napisało wiadomość, ale ja jestem wbrew pozorom dostępny i te społeczności na Facebooku to nie są takie społeczności, wiesz, w 100% zaangażowane, nie? One tam są zaangażowane w pewnym stopniu, ale daję ten wentylek otwartości i nie zostawiam odpowiedzi, nie zostawiam wiadomości bez odpowiedzi. Powiedzmy, że jeszcze sobie na to mogę pozwolić, nie wiem jak długo, ale i to przyciąga, nie? To budowanie relacji przyciąga i wydaje mi się, że to jest klucz. Jestem pewny, że to jest klucz.
Dobra. Wiedza o Excelu to jest jedno. Można być genialnym specem i rozkminić Excela po prostu od tej pierwszej komórki w lewym górnym rogu do tej ostatniej w prawym dolnym i wiedzieć wszystko, co się dzieje po kolei. Natomiast czym innym jest umiejętność posługiwania się Excelem, a czym innym jest uczenie Excela. I teraz skąd ty umiesz uczyć?
To jest dobre pytanie. Powiem ci tak, ja tutaj odwołam się do twojego odcinka 212 z Dominikiem Juszczykiem o Galupie. Jeżeli ktoś nie wie, kto to Galup, to sobie tam kliknijcie i posłuchajcie. Że tak powiem, ja fabrycznie mam, w ogóle tak, w dużym skrócie, Galup dzieli nasze cechy wszystkie na 4 grupy, na 34 talenty i teraz jest taka domena influence, czyli taki opiniotwórca, wpływacz, jakkolwiek by to zwał. I teraz ja z tej domeny, ta domena ma 8 cech i ja te wszystkie 8 cech mam do 16 miejsca. Czyli ja fabrycznie jestem gościem, który działa tak, że jak coś robi, to wszyscy muszą o tym wiedzieć i wszyscy muszą to robić z nim. Więc jak ja, wiesz, uczę się czegoś, to domyślnie to przelewam na innych i to powoduje, że mi to lepiej idzie, a kolejna sprawa jest taka, że ja bardzo, jakby odkąd pamiętam, uczyłem. Wiesz, ja miałem dwóje z fizyki w liceum gdzieś tam i uczyłem kolegę z innej szkoły, bo też miał zagrożenie i on dostał trójkę, ja dostałem dwóje. A ja go nauczyłem, wiesz, tego wiesz, no to kuriozum, ale kuriozum, że gość z dwójem uczy gościa, który dostał potem z jedynki trójkę. Ale uczyłem, wiesz, niedoszłych szwagrów byłych, jak miałem jeszcze dziewczyny, mojego szwagra obecnego też uczyłem, jak miałem dietetykę, no to też ktoś tam się pytał, no to też starałem się też, wiesz, nie na sucho wypisywać te diety, ale też opowiedzieć trochę o tym dookoła, żeby wygenerować w ludziach zrozumienie, bo wtedy łatwiej się chudnie, jak się rozumie, co się robi, dlaczego się to robi, nie? I potem natywnie poszło to w Excela. W Excelu w pracy ludzie się mnie pytali, to ja nie starałem się dawać im rozwiązań, słuchaj, masz tu plik gotowy, tylko zawsze było, chodź tu kolego. To mnie kosztowało 50 do 100% więcej czasu, ale chodź tu kolego, siadaj i patrz. to jest tu, to jest tu, to jest tu, a, no to elegancko. I potem wiesz, ja mu powiedziałem raz, to nie przychodził do mnie 15 razy z tym samym problemem, bo już wiedział, nie?
Tak.
I to wyrosło tak ze mnie po prostu, wiesz, natywnie. I dobrze się z tym czuję, w sensie, dobrze się z tym czuję, jest taka mała gwiazdka, że nie każdy chce się uczyć i to jest też taka ciemna strona tego mojego indoktrynowania innych i tego wpływania w galupie, nie? Że ja zakładam, że wszyscy chcą się uczyć, dopiero Galup mi pozwolił to zrozumieć, ten test, że nie każdy chce pchać do przodu swoje życie tak mocno, jak ja chcę. Ja tak mam po prostu fabrycznie, tak zostałem uposażony i dzięki Galupowi zrozumiałem, że nie wszyscy tak chcą, a Excellent pozwala mi zrzeszać koło siebie osoby, które chcą. Ja zakładam, że osoby, które lajkują Excellenta, chcą coś z życiem zrobić. Jak ja mówię do nich, staram się ich zainspirować, staram się im pomóc, to wiem, że nikt mi nie powie, przestań gościu wejść, odpocznij i daj spokój. Przestań mnie cisnąć, nie? Bo wśród znajomych gdzieś tam może nie bezpośrednio takie zdania padały, ale dało się wyczuć, że no fajnie, że ty przesz, ale może nie do końca ja też chcę. I miałem problem, żeby to zrozumieć. Natomiast na Excellencie mam tylko grupę ludzi, tak myślę, którzy chcą się rozwijać. I to jakby to jest takie, jeszcze bardziej powoduje, że mi się komfortowo tych ludzi uczy, bo wiem, że chcą tego słuchać po prostu.
Mm-hmm. Ale czym innym jest wytłumaczenie komuś, kto siedzi obok ciebie, jak coś zrobić, a czym innym jest prowadzenie kursów online jednak, gdzie przygotowujesz materiały i ten uczestnik jest no, przez większą część czasu sam z tym materiałem, czyli potrzebujesz tak przekazać tę wiedzę, tak, żeby on był w stanie samodzielnie się tego nauczyć i też nie masz tego fizycznego kontaktu i potrzebujesz ogarnąć całą tę sferę techniczną. Więc jak się uczyłeś robienia kursów online, bo to jest osobna jakby sprawa. Mm-hmm.
No to tak, pierwsza sprawa to jest, napisałem, w ogóle, robiłem szkolenie stacjonarne jeszcze w takim, i tu jest znowu plus korporacji, jeżeli pracujecie na etacie, to korzystajcie. Ja uczyłem na etacie Excela, w sensie w swojej firmie i to było w ogóle 3 razy win. Ja win, bo miałem okazję sobie przygotować, wiesz, darmowe szkolenie dla firmy w środku, mogłem sobie przygotować agendę, wiesz. Drugi win był taki, że to byli moi znajomi, więc strefa komfortu gdzieś tam, wiesz, poszerzona, można było sobie na spokojnie to bez stresu przeprowadzić. Oni mieli win, bo mieli fajne szkolenie z Excela na liczbach, które znają, bo byliśmy w obrębie jednej firmy, więc dużo łatwiej się uczy osoby, które pracują na tych samych liczbach, mają te same problemy, wiesz, na etacie, powiedzmy w tym samym ogródku, a korporacja moja, w której pracowałem, miała fajny, jeszcze większy win, bo miała darmowe szkolenie, za które pewnie by musiała zapłacić kilka tysięcy złotych, a zapłaciła mi tam, nie wiem, kilka godzin mojego etatu tak naprawdę, nie? Jeszcze ja optymalizowałem pracę, przez to i tak miałem ten czas w miarę wolny, więc mogłem go tam jakoś spożytkować. I teraz to był taki wstęp do uczenia, wiesz, stacjonarnego i to dało mi takie agendy pierwsze szkolenie stacjonarne pozwoliły mi zobaczyć, o co ludzie najczęściej pytają, tak aby potem online tych pytań uniknąć, w sensie, wiesz, ja pomagałem ludziom.
Wyprzedzić je, tak.
Tak. A, robiłem, pytali mnie nie na szkoleniach, tylko po prostu przychodzili do biurka. B, robiłem szkolenia i potem gdzieś tam te szkolenia pokazywały mi, o co ludzie pytają. A jak robiłem pierwszy kurs, to żeby było śmieszniej, to ten kurs, który jest online, zrobiłem stacjonarnie 2 razy na 2 grupach. No i wiesz, jak zrobiłem ten kurs stacjonarnie, no to tak naprawdę powiedziałem to, co nagrałem potem, mniej więcej, bo wiadomo, to się trochę różni. No i zobaczyłem, o co ludzie pytają i ewentualnie tam porobiłem poprawy. Przygotowałem sobie jakby sam proces, przygotowałem sobie agendę, potem tutaj taki blueprint, jak zrobić kurs. Zróbcie sobie najpierw agendę. Zróbcie sobie przede wszystkim, a jeszcze zanim zrobicie agendę, zróbcie sobie research. Złapcie wszystkie tematy, które chcielibyście poruszyć, potem je jakoś spróbujcie wrzucić w agendę. Potem jak już macie agendę, zaczniecie nagrywać, nie? Tylko jak zaczynacie nagrywać, nie bójcie się zmienić tej agendy. Ja tak zauważyłem, że wiesz, część tematów, które w teorii do siebie pasuje, potem już jakoś nie do końca, więc trzeba to trochę pozamieniać. No i na końcu, jak już to miałem wszystko nagrane, cały etap nagrań miałem za sobą, zaczęła się obróbka. Trochę czasochłonny temat, no ale gdzieś tam dało się to zrobić. Wrzucamy na platformę, tutaj współpracowałem z Web2Learn, czyli wyoutsourcowałem sobie w ogóle temat tworzenia platformy. No i grafiki Canva, wiesz, nie jakiś rocket science. A skąd czerpałem wiedzę, jak to wszystko zrobić? No z internetu, z grup facebookowych. Tak jak ja uczę Excela, tak ludzie w sieci uczą, jak robić kursy, nie? Mhm. No i mamy na przykład, kogo mamy? Na przykład Magdalenę Pawłowską. Nie? Tutaj dość różnie ludzie podchodzą do Magdy, może kontrowersyjna, może nie, ale dużo wiedzy gdzieś tam można od niej wyciągnąć. Mamy dużo materiałów wideo też na YouTubie. Jeżeli chodzi o obróbkę grafiki, no to można korzystać z darmowego programu typu GIMP. Też można znaleźć mega dużo poradników gdzieś tam na YouTube. I szczególnie jeżeli chodzi nam o jakieś punktowe, wiesz, nauczenie się, nie chodzi o ogarnięcie całego programu. Obróbka w Sony Vegas, to wiesz, ja tak naprawdę wycinałem tylko i wdechy i robiłem tam jakieś, wiesz, fade in, fade out, czyli takie przyciemniania i rozjaśniania i przyciszania, więc to też nie wymaga jakiegoś nie wiadomo jakiego, jakiej wiedzy. Stronę internetową robiłem sam, pierwszą, w Divi, twoim ukochanym zresztą, ale się, że tak powiem, oddiviowałem i skorzystałem z usług Komartu. To jest taka agencja, której właścicielem jest Paweł Badura. On ma też podcast, tak w ogóle.
Nie? Tak, jest, pozdrawiamy Pawła.
Tak, pozdrawiamy Pawła, cała rodzina w ogóle podcastowa, nie? Skorzystałem z jego usług, on mi zrobił tę nową stronę i w ogóle to też jest gwiazdka dla osób, które zaczynają, nie bójcie się outsourcingu. Ja wiem, że to kosztuje na początku, ale uwierzcie mi, że potem jak już rozkręcicie firmę, to to nie jest naprawdę duży koszt. Ja się mega uczyłem długo robienia strony i to, co ja zrobiłem versus to, co przygotował mi Paweł, to w ogóle jest niebła ziemia. Mimo, że wiadomo, Divi, można byłoby pewnie się nauczyć zrobić to lepiej, ale jak mówimy o tych wszystkich analyticsach, wiesz, wpinania mailingów i tak dalej, no to jest trochę problematyczne. I nie wiem, czy warte jest poświęcenie 2-3 tygodni życia na to, żeby się tego nauczyć i potem pomijając, ile tam przy okazji popełnimy przekleństw, żeby wiesz, żeby to miało ręce i nogi, zamiast poświęcić się wtedy już na nagrywanie kursu, przez te 2-3 tygodnie po godzinach jesteśmy w stanie pewnie zarobić nawet na 2-3 takie strony. I tutaj to mówię z doświadczenia. Ja stwierdziłem, że dobra, kupię stronę u Pawła, ale w międzyczasie zrobię tam jakieś promocje, pokombinuję coś w tym czasie samym, w którym robiłbym stronę i uwierz mi, że zarobiłem chyba na 2 albo 3 strony. Naprawdę, z ręką na sercu, powiedziałem, że chcę zarobić na jedną stronę, zrobiłem promocję, wiesz, wspiąłem się mocno, zarobiłem chyba na 3 strony wtedy. I wiesz, zapłaciłem mu za jedną, a 2 miałem nadal w kieszeni, więc za 2 strony miałem nadal w kieszeni, zamiast siedzieć te 3 tygodnie i kminić nową stronę, nie? Więc kurczę, zróbmy to tak. I ja się mega z tego leczę, w sensie żona mnie leczy, wiesz, wszystko umiem sam, wszystko zrobię sam. Żona tutaj mocno wspiera, żebym jednak to outsourcował i uwierzcie mi, że long w długiej perspektywie czasu warto. Także ja to tak, że tak powiem, stąd czerpałem wiedzę i nie mogę tu nie wspomnieć znów o podcaście, tym razem 2EDU, Piotr Kapeszko, Letnia Szkoła e-learningu. To już tyczy się raczej drugiego kursu niż pierwszego, bo pierwszy już istniał, ale w ogóle, jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o e-learningu, też korporacyjnym, no bo pamiętajmy, że korporacje z tego e-learningu korzystają, a on nie jest wbrew pozorom tak bardzo daleko od tego, co my, twórcy kursów online, robimy. Bardzo dużo wiedzy tam u Piotrka można znaleźć. Takie już naprawdę merytorycznej, w sensie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie był kurs, jak niektórzy podcasterzy, nie wymieniając imienia i nazwiska, nawołują, że możesz w 2 dni zaplanować agendę kursu i nagrać go. I ja nie chciałbym taki kurs kupić, nie chciałbym, wiesz, przechodzić przez taki kurs, bo ja swoje kursy robię, zazwyczaj to zajmie mi około 3 miesięcy, plus minus, zależy od służoności, 200-300 godzin roboczych, takich, że siedzę i wiesz, i oram, nie? Na 5-6-7 godzinny kurs, no to trzeba tam liczyć, nie wiem, 20-30-40 godzin, roboczo godzin na godzinę kursu. Sporo się wydaje, ale ma to ręce i nogi i wiem, że to będzie zarabiało lata, nie? A robię to tylko raz, więc mega chcę się w to, że tak powiem, zaangażować. No i jakby to są źródła mojej wiedzy, nie? Stąd to wszystko gdzieś tam powoli po cegiełce i wyszło.
Powiedziałeś, że 3 miesiące na stworzenie kilkugodzinnego kursu, wymieniłeś kilka narzędzi, część płatnych, część bezpłatnych, outsourcing. Mm-hmm. Na pewno liczyłeś. Ile kasy potrzeba, żeby stworzyć kurs online?
Kasy, żeby stworzyć kurs online? Mm-hmm.
Pomijam czas twojej pracy, no bo to też oczywiście można wycenić, ale ile pieniędzy potrzebujesz włożyć, żeby taki kurs wypuścić w świat? Czyli to będzie na sprzęt, na platformę, na być może jakieś oprogramowanie, wszystkie elementy, które są z tym związane.
To będzie zależało od tego, jak ty ten kurs robisz. W sensie, czy jest to twoja głowa gadająca, czy potrzebujesz do tego jakichś dodatkowych rzeczy, typu, nie wiem, jakaś tablica, cokolwiek, nie? Jakiś mega.
Załóżmy, że to jest gadająca głowa, gdzie tylko pokazujesz siebie i ekran. Aha.
I ekran. No to tak jak ja. Ja mam gadającą głowę i ekran, nie? No to myślę, że wiesz, tak, żebyśmy złapali na liczbach, jak to wyglądało u mnie. Ja sobie kupiłem lampkę, zresztą kupiłem ją w mojej byłej firmie za 5 zł. Nawet tutaj, uwaga, odkryję moją magiczną poświatę. To jest ta lampka, nie wiem, czy ją tam widać. Zwykła lampka najnormalniejsza w świecie. Dla osób, które słuchają podcastu, a go nie oglądają na YouTube, to jest taka lampka zwykła, stolikowa, biurkowa za 5
zł. Ale żarówka chyba nie jest zwykła, nie?
I żarówka nie jest zwykła, żarówka jest magiczna. To jest żarówka 85-watowa, 6,5 tysiąca lumenów. Od razu mówię, te linki wszystkie o tych rzeczach, o których mówię, są w bonusie, więc będziecie mieli dostęp do tego. Ta żaróweczka kosztuje 35 zł, więc 40 zł kosztowała mnie ta lampka. Pudełko tekturowe oblepione folią aluminiową, nawet miałem za darmo, bo to żona przyniosła gdzieś tam z pracy, więc sobie włożyłem tę żarówkę z lampką do tego pseudo bieda softboxa, która mocno mi świeciła w oczy i mnie prześwietlała, ale wystarczyło do rozkręcania biznesu. Kamerę, z której korzystałem, to był SJ-cam, który miałem, de facto kamera sportowa, używałem jej na wakacjach. Mikrofon sobie kupiłem, to jest Novogues NC1, też w linkach znajdziecie. Koszt 250 zł, stojak to jest dopiero świeży nabytek, wcześniej to był taki zwykły trójnóg, wystarczyło do nagrania kursu. Platforma w podstawowej wersji, tam, bo to jest w zależności od liczby użytkowników, chyba 30 zł na miesiąc, jak się nie mylę, więc jak sobie to pomnożymy razy 12, no to mamy jakieś 360 zł plus Vimeo, ta tajtejsza wersja chyba też 3 dychy na miesiąc, coś takiego, plus VAT, bo to jest nieowatowane, trzeba sobie to owatować, plus działalność gospodarcza, którą też warto wliczyć, no bo jednak dochód będzie się szykował. Ja pracowałem na etacie, więc nie musiałem płacić ZUS-u, czyli tylko składka zdrowotna 318,94 zł plus księgowość 150, więc wychodzi nam no, plus minus, żeby wypuścić kurs. Jeżeli chcemy to zrobić tak naprawdę na biednego, plus jakaś strona taka, można pewnie nawet byłoby landinga darmowego postawić, a tak z 1000 zł, myślę, można byłoby taki kurs ograć, nie? Plus mega dużo czasu, od razu mówię. Czas, tak. Praktyka, te sprawy, to jest Livia część całego wkładu i tego się nie da zrobić w dzień, dwa, tydzień, jak ktoś tam, różni ludzie nawołują, że możesz, każdy może nagrać kurs. Każdy może nagrać kurs, tylko jakiej jakości to będzie kurs? Na to będę chciał sobie odpowiedzieć.
W tych kilku miesiącach przygotowania kursu, czy liczysz też czas potrzebny na to, żebyś ty sam gdzieś doczytał, dooglądał, douczył się tych elementów, o których chcesz powiedzieć?
Tak, tak. Te 300 godzin wkładam w to też research, tak zwany. Czyli szukanie dodatkowej wiedzy, może nawet no, też dodatkowej, no nie ukrywajmy, jak ja nagrywam kurs, na przykład jak był to kurs o tabelach przestawnych, to ja temat wyczerpałem. W sensie, jak sobie otworzysz to narzędzie w Excelu, to tam chyba nie znajdziesz, na pewno nie znajdziesz opcji, o której ja czegoś nie powiem, nie? Więc wyczerpałem temat, wiesz, przekopałem chyba cały świat i cały internet, dołożyłem do tego swoją praktykę i dodatkowo uzupełniłem jeszcze taką wiedzą, żeby to naprawdę było kompletne, nie? Żeby mi nikt nie powiedział, że czegoś brakuje. I nie brakuje tam niczego, naprawdę.
Dobra, to chciałem rozwinąć słowa, przekopałem cały świat i cały internet. Skąd ty czerpiesz wiedzę o Excelu, którą później przekazujesz swoim kursantom?
No głównie czerpię ją ze swojego doświadczenia, nie? Głównie czerpię ją ze swojego doświadczenia, z tego, co już umiem. To jest, myślę, 95% wiedzy, którą przekazuję. To jest coś, czego się już wcześniej nauczyłem, czy na kursach stacjonarnych, czy online, czy w praktyce, czy pomagając innym, czy szukając problemów, rozwiązań problemów w Google'ach, strona, że tak powiem, i angielska, i polska. No i Udemy też czasem, gdzieś tam szukam po Udemy kursów anglojęzycznych, bo wiem, że też jest grupa ludzi, którzy nie znają języka angielskiego i na dobrą sprawę wystarczyłoby jeden do jeden tłumaczyć kursy. Pozostawiam pytanie, pod pytanie poddaję etykę takiego zachowania, no bo to jakby nie było, jest nadal plagiat, tylko tak, że gdzieś tam przetłumaczone na język polski, ja tego nie robię. Natomiast szukając kursów po Udemy, też gdzieś tam ta jakość może trochę pozostawia do życzenia, nie? Nie wszystkie, niektóre są naprawdę dobre, może nie do końca z Excela, ale trochę odbiegamy. W każdym razie inspirowałem się też kursami z Udemy, przez inspirację mam na myśli, doszukiwałem, nie wiem, przeglądałem te kursy i zdarzało się tak, że wiesz, przeklikałem kurs 5-godzinny i znalazłem tam pół promila jakiegoś jednego smaczka, którego szukałem. I to jest, że tak powiem, to, co trochę kosztuje czasu, ale właśnie dla takiego 0,5% to robisz, żeby naprawdę wszystko było komplementarne. I to były źródła. I jeszcze książka. Dostałem książkę od kolegi z pracy. No i tam w tej książce też było kilka ciekawych słów o właśnie o tabelach przestawnych. Nie? Więc i książki, i internet anglo-polskojęzyczny, i Udemy. No to są takie główne źródła.
Powiedziałeś, że skupiłeś się na Facebooku, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów i to jest twoje główne źródło, gdzie ich szukasz. Czy masz jeszcze jakieś inne metody zdobywania klientów?
To znaczy teraz się już trochę kręci. W sensie, wiesz, zaczynają się jakieś tam polecenia, ludzie piszą, tak, bo już mnie kojarzą, marka własna.
No to powiedzmy, no już nie jest twoja bezpośrednia praca, prawda? To się dzieje, to jest efekt tego, co zrobiłeś wcześniej i to robią inni ludzie. Natomiast czy ty na przykład, jeżeli celujesz w Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, to nie wiem, jedziesz tam i rozwieszasz plakaty?
Nie. Żadnych takich działań, wiesz, że tak powiem, offline. To się dziś uważam, że to się nie opłaca. W sensie, jeżeli zestawimy sobie to z reklamami na Facebooku, dobrze stargetowanymi, dobrze przygotowanymi, czego też można się nauczyć oczywiście, no to się nie opłaca, wiesz, tak żeby złapać skalę, jaki koszt lajka, można zejść nawet do 30 groszy za lajka. nie? Jak sobie to dobrze zrobisz, więc czy jest sens, wiesz, za lajka, który no nie jest, to jest tylko lajk, tak? No ale gdzieś tam wrzuca kolejne osoby do tej maszynki webinarowo-live'owej, z której potem można już budować relacje z tymi osobami, rozmawiać i gdzieś tam potem konwertować. I to jest jakby główne źródło pozyskania klientów. Natomiast ty pytałeś o inne. Mhm. Wrzucam, korzystam z Instagrama, tam na tym stories coś tam można znaleźć. Jeszcze nie do końca mam pomysł na te zwykłe posty. Gdzieś tam się motam czasem, trochę jest tego słup ogłoszeniowy, czasem wrzucę jakieś zdjęcie, może nie do końca gdzieś tam. Mam jeszcze na to pomysł. Na LinkedIn to jest ciekawe miejsce. Dla mnie pewnie byłoby najlepsze, ale jakoś kurczę nie mogę znaleźć, wiesz, złotej zasady, złotej metody na to medium. Słuchałem podcastu oczywiście twojego o LinkedIn, nie jednego i kurczę, no nadal gdzieś tam ten LinkedIn nie działa tak, jak powinien, a uważam, że tutaj jest miejsce, w które można byłoby włożyć więcej. I ja też przypomnę, że jestem w tym momencie, jak to nagrywamy, równo tydzień i jeden dzień po rzuceniu etatu, więc doba była krótka i mogłem skupiać się tylko na Facebooku. Teraz ta doba się trochę poszerza. Projektów na pierwszy kwartał 2019 mam tyle, że ja nie wiem, wiesz, przydałby mi się, chyba rzucę zaraz firmę, żeby założyć kolejną, bo to mam pracę, nie? Rzucę rodzinę, żeby, wiesz, już nie mam co rzucać, nie? A doby brakuje. I chciałbym właśnie wejść mocniej w LinkedIn, mocniej wejść w YouTube i to byłyby fajne też źródła pozyskiwania klientów. Pytanie, czy YouTube też? Jakby tutaj do rozważenia, bo jaką przewagę daje nam Facebook? Mamy dane personalne. Straszne, ale prawdziwe. Wiemy, kto nas ogląda z imienia i nazwiska. Jeżeli mamy YouTube'a, to nie znamy tak bardzo tych osób. Możemy namówić je na zostawienie nam maila, też nie każdy go zostawi. No i to jest pewien gdzieś tam, uważam, minus dość solidny YouTube'a i uważam, że gdybym wszedł w YouTube'a tak jak wszedłem w Facebooka, to nie byłbym dziś tu, gdzie jestem. Na YouTubie to by mi się w tak krótkim czasie nie udało zrobić, nie? Natomiast Facebook daje tę możliwość kontaktowania się z ludźmi i rozmawiania, której nie daje YouTube. To jest minus YouTube'a. Do rozważenia dużo osób mnie zachęca do wejścia w YouTube'a. Na przykład Paweł Leżuch też pozdrawiamy, bo też podcaster.
Tak.
Także kogo by tu dziś nie wymieniliśmy jeszcze, nie? Także to są gdzieś tam jakby alternatywy, z których mógłbym może pozyskiwać klientów, ale nie do końca jeszcze to robię. Na LinkedIn się zdarzają przypadki, że znajomi z uczelni mnie polecają. Znajomi z uczelni z mojej pracy. I to jest jeszcze takie źródło, które można wspomnieć. Czyli znów kontakty takie ludzkie, najnormalniej w świecie. Odwołamy się do wstępu do tego podcastu. Czyli jeżeli mamy dobrą relację z ludźmi, pomagamy im, no to oni jakoś tam chcą się odwdzięczyć. Tylko nie róbmy tego z wyrachowaniem, błagam was. Róbmy to po prostu z dobrego serca, bo wtedy to wróci. A jak my będziemy wyliczać, komu pomóc, a komu nie, to tak nie działa.
Słabo,
to tak. Nie działa.
No. Rozumiem, że możesz konkurować z innymi komercyjnymi twórcami szkoleń, kursów o Excelu, no bo masz, jak sam powiedziałeś, konkurencyjne ceny, masz swój styl, masz zbudowane już relacje z innymi, którzy też cię wspierają, twoi kursanci też już niosą dobrą opinię o tobie dalej. Natomiast to, co mi się wydaje mega trudne i wymagające dla twórcy, to jest konkurowanie z darmową wiedzą. No bo przecież pakiet Office jako taki ma cały portal wiedzowy, gdzie możesz znaleźć i tekstowe wskazówki, i wideo wskazówki, i po polsku one przecież są dostępne, przynajmniej w części. Więc wiesz, no jak konkurować z wiedzą, która jest dawana za darmo?
No ale to właśnie jest ten, wiesz, wątek, którym już wcześniej mówiliśmy, że to jest weź rusz myszką tam i kliknij tu, to powstanie tamto, nie? Mhm. Ale to jest pierwsza sprawa i to jest opisowa wersja blogowa. Materiał po polsku, wideo na stronie Microsoftu nie udało mi się znaleźć, a szukałem mocno, więc tutaj jest gwiazdka. A wiesz, jak się uczy Excela z książki czy czytając, nie? Ogólnie jak się uczy programowania czytając. Nie każdy lubi, a w zasadzie mało kto lubi, więc to jest pierwszy punkt. No i tak jak mówię wcześniej, to jest sucha wiedza, taka sucha. Nie ma tam nic takiego wciągającego. Nie chcę się tego uczyć, bo nie ma, wiesz, nie ma od punktu A do punktu tam Z. Nie ma tej ścieżki, nie ma takiego to zrób to, potem wiesz, kolejne, tu masz, to możesz to zastosować tak w praktyce i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego magnetyzmu. Nie chcę się po prostu najzwyczajniej w świecie uczyć. Nie ma tego, tej mocy przyciągania. Natomiast jak robisz kurs, to wiesz, co innego, nie? Masz ścieżkę, ciekawi cię, co będzie dalej, co będzie za zakrętem, co tam dalej, wiesz, się będzie działo. No i a na live'ach masz taką wiedzę mocno praktyczną i jeszcze bardziej specyficzną. Jeżeli cię interesuje konkretny live, no to wchodzisz i masz godzinę, wiesz, praktycznego gadania o temacie, przy czym możesz cały czas wchodzić w interakcję i zadawać pytania. Więc tak jakby live forum. na Microsoftie, jakbyś chciał coś zapytać, to jak myślisz, jak szybko dostaniesz odpowiedź? Będziesz się kontaktował?
Natychmiast! Oddzwonią do mnie.
Tak, a druga sprawa, czy będzie to pomoc też po polsku? Pamiętajmy o tym, że jest jednak Microsoft i trochę inna strefa czasowa, różnie to z tym bywa.
Wiesz co, ja pytam o to dlatego, że wiem, że jest taka grupa ludzi, którzy i w ogóle były też książki o tym, że mamy jako ludzie wbudowane, że jeżeli coś jest za darmo, to jest takie bardzo kuszące. No więc zakładam, że są ludzie, którzy zmęczą, nawet jeżeli nie znają angielskiego, to będą lecieć punkt po punkcie, wiesz, polską instrukcję, wideo sobie odpalą, żeby widzieć na ekranie i dopasowywać sobie mniej więcej to, co mają napisane z tym, co widzą na ekranie. No i są w stanie taką łamigłówkę wykonać. Tylko że właśnie, no, wymaga to dużo więcej wysiłku od nich. Efekt jest pewnie słabszy, zajmuje to więcej czasu i tak dalej, natomiast ciągle jest to za darmo.
No tak, są ludzie, wiesz, którzy kupują jabłka na wiosnę, a są tacy, którzy czekają do jesieni, żeby sobie zjeść za darmo z sadu, nie? To jest trochę ten case.
Dobre.
Więc wiesz, i dochodzimy też do sceny, w której znów, hej, ja nie muszę uczyć wszystkich na całym świecie Excela, w całym tym kraju. Jeżeli chcesz skorzystać z moich usług, nie ma problemu. Jeżeli skorzystałeś, a ci się nie podoba, ja ci oddam pieniądze do 30 dni. Bo ja ręczę za swoją wiedzę i nie robię, brzydko mówiąc, dziadostwa. Jestem uczulony na dziadostwa, więc hej. Przede wszystkim transparentność i rzetelność w 100%.
A czy to, że taka duża ilość wiedzy na temat Excela istnieje w sieci, również za darmo w różnych miejscach, już nie mówię tylko o stronie pakietu Office, czy to wpływa na twój proces ustalania cen? Czy ty bierzesz pod uwagę, że no nie mogę wziąć za ten kurs powyżej pewnej granicy, bo po prostu ludzie pójdą i sobie wezmą za darmo?
To znaczy tak, ja przede wszystkim nie patrzę raczej na darmową wiedzę, raczej porównuję się do kursów stacjonarnych czy do konkurencji gdzieś tam, aczkolwiek pamiętam, że też to, co robię, jest na swój sposób unikatowe. W sensie to, jak ja tą wiedzę przekazuję, może nie w 100% unikatowe, bo nadal to jest wideo, tak? Ale jakby to jest moja wiedza, to jest moja droga, moja historia, moja praktyka i tak dalej. I nie mogę wziąć za kursy, owszem, jakieś tam, nie wiadomo, jakichś horrendalnych pieniędzy z kilku powodów. No pierwsze to jest kurs online, robię to raz, więc będzie się to sprzedawać i sprzedawać. Druga sprawa to nie jest, wiesz, tu nie chodzi o to, żeby zerżnąć ludzi do złotówki. Bo oprócz tego, że prowadzę firmę, to jeszcze ta firma ma pewną misję i tą misją jest właśnie pomaganie ludziom odmieniania ich karier, czy ułatwiania ich pracy, wiesz, pozbycia się nadgodzin, tego typu, że tak powiem, tematy. No i jeszcze dodatkowo musi to mieć taką realną stopę zwrotu dla kursanta. W sensie, wiesz, jak ja bym mu zaparkował kurs za 2000, to zanim on dostałby awans, czy tam podwyżkę, nie wiem, 200 zł na miesiąc i zanim by mu się ten kurs zwrócił, to zająłby mu to 2 lata, więc dochodzimy do, wiesz, zaraz dojdziemy do momentu, w którym stopa zwrotu to byłaby taka sama, jakby kupił mieszkanie, wiesz, na kredyt, nie? I ktoś mu to mieszkanie spłacał. Tu nie o to chodzi. Ten kurs tam najtańszy 177 zł, wiesz, jak dostaniesz podwyżkę 100-200 zł, to za miesiąc czy dwa ten 5-godzinny kurs się zwróci, to ma ręce i nogi. I też pamiętajmy o tym, że nie każdego stać na taki kurs. Ja mam, że tak powiem, dużo studentów, którzy są na ten kurs chętni i wiem, że jak ja bym był na ich miejscu, to nie zapłaciłbym 500 zł za kurs, bo ja nawet, wiesz, 500 zł to jest dużo pieniędzy. Nadal to jest dużo pieniędzy, wiesz. Jakbyśmy nie byli, wiesz, rozbuchani tymi korporacyjnymi wypłatami, to 500 zł to jest kupa normalnie, kurczę, pieniędzy w Polsce. 500 zł. No to moim zdaniem, wiesz, no nie fair. A 170, jeżeli zestawimy to z kursem stacjonarnym, nawet gdyby to był kurs nie prowadzony przez mega firmę, tylko przez firmę taką, powiedzmy, rozpoczynającą swoją przygodę, czy przez innych studentów, no to tam tematy się zaczynają od 250 czy 300 zł. Spotykasz się w salce 8 czy 10 czy tam 16 godzin, wychodzisz i problem, bo nie masz do tego jak wrócić. Natomiast tu masz roczny dostęp, masz de facto trenera live z Facebooka, ja się nigdzie nie wybieram, możesz pytać, mogę ci nawet filmiki nagrywać, jeżeli byś chciał i bardzo gdzieś tam tą wiedzę specyficzną, bo ja nie mam z tym problemu, wiesz. Faktem biznesowo może się to nie opłaci, ale ja uważam, że jak zaopiekuję się takim klientem jednym, który, wiesz, będzie mocno, mocno ciekawy, to i tak overall to się opłaci, bo wiem, że przynajmniej gość będzie zaopiekowany i będzie dalej polecał, więc to i tak do mnie wróci. I to jest, uważam, taka moja przewaga i też w procesie ustalania cen to jest dla mnie ważne. To ta stopa zwrotu, nie? To, żeby nie zżynać ludzi gdzieś tam do złotówki. No, to jest kurs online niskokosztowy, więc nie czułbym się też fair sam z sobą, gdybym wziął za tę wiedzę, nie wiem, 500 czy 1000 zł. A są takie kursy online, uwierz mi. Są takie osoby, które robią kursy online Excela po 600 zł. Ja w ogóle jak otwaram, wiesz, odpalam taką stronę i patrzę, 600 zł za kurs z Excela. No, spoko. Okej.
No, nie no, tak naprawdę rzeczywiście kursy online mają też swoje zalety w porównaniu do stacjonarnych, te, o których powiedziałeś, także ja znam kursy online po kilka tysięcy dolarów, no nie na temat Excela oczywiście, ale, ale można wiedzę w ten sposób przekazywać i naprawdę te stawki mogą być wysokie. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałeś, o początkowej inwestycji, że wkładając 1000 zł można taki kurs i oczywiście swoją pracę i swój czas, można taki kurs uruchomić i zacząć na nim zarabiać, no to nie jest to duża inwestycja jak na własny biznes, czyli te bariery wejścia wydają się dość niskie z jednej strony, z drugiej strony popyt jest ogromny, bo rzeczywiście grono osób zainteresowanych Excelem i takich, które potrzebują Excela do pracy czy do biznesu jest też bardzo duże. Więc wydaje się to właściwie idealna nisza biznesowa. Niskie bariery wejścia, duży popyt. Ale podejrzewam, że to nie jest do końca takie proste. Gdybyś miał poradzić takiemu, wiesz, dobremu przyjacielowi, co on powinien zrobić, niekoniecznie w samym Excelu, ale w podobnej sytuacji, niskie bariery wejścia, duży popyt, co powinien zrobić, żeby się udało? To co byś mu zasugerował?
No musi, wiesz, musi znaleźć sobie tę unikatowość. Musi znaleźć sobie, wiesz, odpowiedź na pytanie, czemu ludzie mają akurat do mnie przyjść, czym ja się różnię od konkurencji? Czemu ja akurat jestem, wiesz, tą osobą, której warto byłoby słuchać, nie? To bardzo brzmi grząsko. Wiesz, nie jest to twarde, nie jest to twarde pytanie, w sensie nie rzuciłem liczby, którą gdzieś tam można byłoby sobie szybko przeliczyć, nie. Właśnie to, i to jest trudne, bo tak jak widzisz, pytałeś mnie na początku podcastu, co mnie odróżnia, to tam było kilka punktów takich miękkich, mega grząskich, takich nienamacalnych wręcz, nie? Mhm. Niekonkretnych, wbrew pozorom, ale to są konkrety. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, działaj. W sensie jakby te bariery, o których wspomniałeś, są niskie, wbrew pozorom, jednak są wysokie. Dlaczego? No bo nie każdy chce pokazywać swoją twarz w internecie. Nie każdy ma na tyle siły i zaparcia, żeby kontynuować to regularnie. Ja w tym roku nagrałem takich cośrodowych live'ów 48, co środę, z czego były sytuacje, gdzie nagrywałem na wyjeździe, a dodatkowo jeszcze robię takie ad hoc live'y, gdzieś tam, wiesz, z samochodu, czy we wtorek czasem robiłem live'a, gdzieś w piątek były jakieś święta, brałem telefon, nagrywałem. Wiesz, 100 ponad live'ów, wytrwałość jakaś tam, tak? Więc to jest ta bariera wyjścia. Cierpliwość. Fanpage założony 23 października. W lutym chyba jakoś 800 lajków dopiero, nie? Dopiero. No bo nie oszukujmy się, jak ja zacząłem robić kurs w styczniu przy 500 lajkach i chciałem go sprzedać tam jakoś zyskownie, no to wypadałoby tych lajków, żeby było trochę więcej przy konwersji pewnie 1-3%. Ale mimo to cierpliwie kontynuowałem swój projekt, uczyłem się jak więcej, jak to bardziej rozkręcić i tak dalej, i tak dalej. I tego brakuje ludziom. Brakuje ludziom chęci do działania i konsekwencji. Słuchają twoich podcastów, wielu z nich słucha i teraz mówię do ciebie, słuchaczu. Ze słuchania nic nie ma. Weź się za robotę. I niestety to jest okrutne, co powiedziałem, ale tak to działa. I to jest ta bariera wejścia, która wielu z was, niestety, moi drodzy słuchacze, pokonuje. I nie dajcie się pokonać tej barierze.
Bardzo mądre słowa. Bardzo ci dziękuję. Na koniec jeszcze, ponieważ przygotowałeś dla słuchaczy nie tylko jeden bonus, ale zestaw bonusów, więc powiedz proszę dokładnie, co to będzie, żeby zachęcić wszystkich, którzy posłuchali tego odcinka, posłuchali tej rozmowy i chcieliby dostać coś jeszcze. Co to takiego jest?
Ogólnie to są jakby trzy bonusy w dwóch plikach. Pierwszy plik to jest... Ja robię te live gdzieś tam cyklicznie i był taki jeden live o drukowaniu z Excela. Wiem, że my jako przedsiębiorcy zdarza nam się, że potrzebujemy coś sobie z Excela wydrukować. To jest jakoś tak plus minus 40-minutowe wideo, w którym zobaczysz, jak wydrukować sobie strony w Excelu, co nie jest takie proste wbrew pozorom. Jak dodać na przykład znak wodny do twojej kartki w Excelu, jak dodać sobie numerację stron, datę, nagłówek, no zrobić taki trochę papier firmowy w Excelu, nie? To trwa 40 minut, myślę, że warto obejrzeć, możesz sobie nawet przyspieszyć, bo to będzie do pobrania. Pierwszy bonus, drugi bonus, w sumie drugi, trzeci w jednym pliku. Zrobiłem coś a la, nie wiem, checklistę do zrobienia w Excelu, taka prosta. Co musisz po kolei zrobić, żeby twój pomysł, który zresztą też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest, ruszył, jeżeli chodzi o markę własną. I gdzieś tam zrobiłem też miejsce na to, żebyś sobie zadeklarował, do kiedy kolejne kroki wykonasz. I to do kiedy jest mega istotne, bo tak jak wcześniej wspomniałem, działaj, bo jak nie będziesz działał, to ty sobie możesz, wiesz, marka podcastów do śmierci słuchać i tak nic z tego nie będzie. I ten plik ma na celu pchnięć cię do tego, żebyś wreszcie się za to wziął i tam jest praktycznie to jest to, co ja robiłem, więc ja ci pokazuję, co ja robiłem, że mi się udało, zrób to samo w swojej niszy i się uda. W sensie, jak się nie uda, to znaczy, że coś robisz źle, zastanów się, co robisz źle i rób dalej, inaczej, i działaj. W końcu się uda, na pewno się uda, no, nie może się nie udać, nie? Jak dobrze się nad tym zastanowisz, to po prostu się nie może nie udać. I druga karta w tym pliku, tam na dole w Excelu macie karty, jak sobie klikniecie, to tam są narzędzia i wszystek sprzęt. Cały sprzęt, z którego ja korzystam, od początku, z którego korzystam i korzystałem, nie? Czyli macie wszystkie darmowe narzędzia. Uwierzcie mi, że ja spędziłem naprawdę sporo czasu i przekopałem dziesiątki postów, jak nie setki, grup i różnych live'ów, żeby te narzędzia zgromadzić. To jest po prostu cały mój biznes na talerzu. Z czego ja korzystam? Jaki sprzęt kupiłem, jeżeli chodzi technicznie, wiecie, jak ja to technicznie robię, czym ja streamuję, jak ja obrabiam grafikę, z jakich korzystam platform, z jakich korzystałem mikrofonów, kamer, nawet takich ad hocowych jakichś, wiecie, krawatowych, wszystko, wszystko, darmowe narzędzia do obróbki grafiki, do obróbki wideo, banki zdjęć, banki ikon, no wszystko, naprawdę mój biznes na talerzu w dwóch plikach, w jednym pliku tak naprawdę. Więc jak to przejrzycie i nie zaczniecie się, nie zabierzecie się za to i wam się nie uda, no to coś robicie źle.
Bardzo, bardzo ci dziękuję i za rozmowę, za kawał naprawdę rzetelnej, porządnej wiedzy, fajnych wskazówek i za te bonusy, bo jestem pewien, że każdemu, kto myśli o rozpoczęciu podobnej działalności w dowolnej tak naprawdę sferze tematycznej, bo to przecież wcale nie musi być Excel, te informacje pomogą. Dziękuję.
I ja też dziękuję za zaproszenie i właśnie tutaj gwiazdka dla was wszystkich słuchających. Pamiętajmy o tym, że jakby ja rok i 3 miesiące temu to nikt o mnie nie wiedział o moim istnieniu, nie? I tutaj wielkie dziękuję dla Marka, jest okazja mu to powiedzieć na żywo, dostał już kiedyś laurkę mailową. Trafiłem na niego dzięki Michałowi Szafrańskiemu, więc Michałowi też wielka laurka, nie odpisał jeszcze na nie, może kiedyś się uda odzyskać od niego maila. I jakby nie Marek i Marka Podcast i wcześniej Michał, no to wszystko, ten cały Excel by nie istniał. Dużą część wiedzy, którą ja zaimplementowałem do mojej firmy, jest dzięki Markowi, nie? Także naprawdę słuchajcie tego podcastu, bo warto i błagam was, implementujcie tę wiedzę, bo to jest klucz, żeby to działało. Także dziękuję serdecznie też za zaufanie po stosunkowo krótkim czasie, że tak powiem, słuchanego podcastu zostać zaproszonym, to jest wręcz wielki, wielki zaszczyt.
Dziękuję ci bardzo i mocno trzymam kciuki. Myślę, że dzięki. Patrząc na to, jak się rozwijasz, co zrobiłeś w 2018 roku, jestem przekonany, że 2019 będzie jeszcze lepszy i każdy kolejny będzie utrzymywał ten trend. Tego ci życzę. Dzięki raz jeszcze.
Dziękuję, dzięki.
To był Michał Kowalczyk. Notatki do tego odcinka oraz bardzo wartościowe prezenty do pobrania, o których mówił Michał, znajdziesz na maławielkafirma.pl/250. Ja tymczasem po świąteczno-noworocznej przerwie zaglądam do iTunes, bo są tam 3 nowe recenzje. Florek95 napisał: dawka wiedzy przedstawiona w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Widać, że prowadzący jest praktykiem, a nie tylko teoretykiem. Dobrze dobrani goście, a odcinek z panem Brzezińskim to chyba najlepsze 2 godziny w historii polskiego podcastu. Zdecydowanie polecam. Bardzo dziękuję Florku i przypominam, że szykuje się nowy odcinek z panem Brzezińskim. Będziemy go nagrywać z waszym udziałem na 10. urodzinach małej wielkiej firmy. Drugą opinię pod tytułem Jestem pod wrażeniem napisała Anka Styrna. Ogrom przydatnej wiedzy, profesjonalizm, lekkość przekazu, świetnie się słucha, uwaga, uzależnia. Dziękuję i cóż mogę powiedzieć. Na szczęście mała wielka firma ciągle jeszcze jest legalna. Trzeci komentarz pojawił się krótko po Sylwestrze. Życzę wszystkiego, co najlepsze w nowym roku 2019. Tutaj 3 szampany. I oczywiście czekam na nowe odcinki. Domes 79. Jeżeli te 2 ostatnie cyfry oznaczają datę urodzenia, to ja życzę ci udanej imprezy w tym roku. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby skomentować małą wielką firmę w iTunes? Mam nadzieję, że tak, bo dla jednej z osób, które zrobią to w tym tygodniu, mam łapówkę. Książkę Marcina Pieleszka Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie. Jest jeden warunek. iTunes nie podaje żadnych danych kontaktowych osoby, która zostawiła recenzję, więc gdy tylko ją dodasz, wyślij mi mailem informację, jakim nickiem ją podpisałeś albo podpisałaś. Mój adres mailowy to marek@malawielkafirma.pl. Od razu uprzedzam i przepraszam słuchaczy z zagranicy, ale wydawnictwo zgodziło się przesłać książkę tylko na polski adres. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o książki do słuchania, to w prezencie od Audioteki masz dostęp do bardzo wielu tytułów w aplikacji Lekton za darmo przez miesiąc. Wystarczy aktywować kod promocyjny, który znajdziesz na maławielkafirma.pl/250. Dziękuję, na razie, cześć!
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.